Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich, dajcie znać, czy słychać. I tak, słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, zobaczymy, kto tutaj już się pojawił. Generalnie rzecz biorąc, pierwszeństwo standardowo mają osoby, które mają wizję i mają głos, więc włączajcie kamerki, włączajcie audio, oczywiście nie musi być na cały czas, ale jak będziecie chcieli zadawać pytania, to jak najbardziej się to przyda. Także mam jeszcze chwilę, więc jak macie jakieś pytanka do mnie, to śmiało, zapraszam, zachęcam. Oczywiście audio, wideo najlepiej. Zobaczymy, jak będzie najlepiej. Generalnie wszyscy domyślnie jesteście zmutowani, w sensie nie macie dźwięku, więc jak chcecie mieć dźwięk, to trzeba sobie go włączyć. Można alt nacisnąć. O, ja się zmutowałem na chwilę. Czekamy oczywiście na naszego gościa honorowego dzisiejszego. Mam nadzieję, że macie konkretne pytania do niego i jesteście w stanie zwięźle opisać swój biznes albo swój pomysł, bo też tego czasu nie będzie tak dużo. O.
Cześć, witam.
Cześć Lechu, witam. Jeszcze cię nie widać.
Okay.
Na dole.
Tutaj.
Tak, o, witam. Witam naszego gościa honorowego. Jeszcze mamy chwilkę, zaczynamy o 19. Powiem ci, jaka jest generalnie forma. Forma jest taka, że działamy po prostu na tym, co mają, o co pytają ludzie, tak? Witam cię ogólnie, jesteś pierwszym mentorem Akademii SaaS w trzeciej edycji, okay. Więc jest pierwsze spotkanie w trzeciej edycji. Mamy już ponad 200 osób, które budują swoje SaaSy w ramach Akademii i właśnie zapraszam najlepszych z najlepszych, żeby jakieś drobne rady im dali i staram się działać na konkretnych przykładach, wiesz. Mam nadzieję, że sporo osób będzie miało jakieś konkretne pytania, albo żebyśmy trochę ich ocenili, co oni tam kombinują.
Tak, no to super. To może ja nawet się przygotuję. Nie wiem, co tam widać tutaj. Może coś tam. Bym, nawet jeśli ktoś będzie pytał, to się przyda, to może nawet będzie jakiś coś napisze.
Super. Elegancko. Oczywiście dajemy pierwszeństwo tym, którzy będą mieli i audio, i wideo, żeby mogli po prostu nam powiedzieć, w czym problem. Ale tak jak mówię, jeszcze 5 minut, spokojnie.
Dobra. Trzecia edycja, no to tam super, że tak, że w sumie, bo w sumie ile mieliście takich per edycja spotkań?
Per edycja 4-5.
Okej.
4-5, bo ogólnie 4 mentorów i mamy jeszcze prawniczkę, więc jeden live był taki dodatkowy, prawny, wiesz, kwestie wszystkie związane z RODO, to w ogóle jest hit.
Tak.
Ale mamy naszego prawnika na w akademii, więc wszystko mamy ogarnięte z różnych stron, także już mamy, no to także 10 było, z 10 było tych spotkań. No właśnie, Marcin Osman tutaj sporo działał. Patryk, pierwsza osoba z wideo chyba. Tutaj witaj Patryk.
Cześć, witam, jak mnie słychać?
Bardzo witaj, dobrze.
Patryk. Dobrze, okay. Cię słyszymy.
Jeszcze poczekamy 4 minutki do tej 19:00, pro forma. Jasne. Teraz możemy sobie spokojnie jeszcze pogadać. Ale jeszcze żebyśmy.
A powiedz mi, a kto dołączy, myślisz? Jakby kto słucha? To są ludzie, którzy już robią swoje sasy, czy dopiero zaczynają?
Więc powiem ci, że głównie to są osoby techniczne, tak? Mhm. Bo jakby cała akademia jest stworzona na bazie tego, co ja jakby tego procesu, który ja przyszedłem, czyli od tego dewelopera do foundera. Tak? Zmiana tego mindsetu i mamy bardzo różne osoby. Mamy osoby, które dopiero zaczynają i w zasadzie są na poziomie weryfikacji pomysłów, a jednocześnie mamy osoby, które mają na przykład, nie wiem, aplikację mobilną i 15 000 użytkowników, nie?
Tak.
A mamy osoby, które mają, nie wiem, powiedzmy 50, 100 klientów, 100 pierwszych subskrypcji i wiesz, te dopiero zaczynają ze swoimi sesami. Mamy biznesy, które działają tylko w Polsce, mamy biznesy globalne, więc jest tego sporo. Myślę, że każdy, kto będzie chciał coś nam zabrać chwilkę, będzie powie, na jakim jest etapie.
Okay.
No i sporo jakby rzeczy się odmieniło po tych spotkaniach, bo wiesz, weryfikacja takich pomysłów, nawet uzmysłowienie komuś, że jak bierze 10 zł za swoją aplikację, to musi mieć dużo użytkowników, żeby to miało, to się spinało biznesowo.
Tak. No tak.
A ty jak działasz teraz? Czym się głównie zajmujesz?
Ja w tej chwili, no to największym projektem w tej chwili to jest Sunroof, czyli robimy konkurencję dla Elona Muska. I to są dachy, gdzie panele słoneczne są integralną częścią dachu i zastępują inne materiały, jak dachówki czy blachy, czy innego typu materiały. Na ten moment używamy bardziej tradycyjną, wypróbowaną technologię na świecie, to co się używa na farmach fotowoltaicznych, a ci, którzy starają się robić zintegrowane, używają folię, co tam są trujące substancje, jak to się produkuje, jest trochę mniej tych zasobów w ogóle na planecie i ten proces jest trochę droższy, więc wydaje mi się, że długo albo nigdy nie dojdzie do tej samej efektywności, jaką my teraz mamy. Co robi, że dzisiaj Tesla, jak się kupuje Tesla Solar Roof, to oni dają pricing na poziomie $4 za watt, a u nas dach będziesz miał 1 watt na 50 centów, więc 8 razy bardziej wydajny albo 8 razy tańszy niż Tesla Solar Roof.
Co jest największym wyzwaniem teraz u Was?
Skalowanie bym powiedział, że to będzie, bo jednak to trzeba, dużo jest też, żeby skalować, to potrzebujemy też ludzi, którzy to instalują albo szkolą innych, którzy to instalują. To na pewno będzie duże, duże wyzwanie. Startujemy teraz, wychodzimy na polski rynek. To jest nasz pierwszy kraj poza Szwecją, bo to jest szwedzka spółka. ale myślę, że może 4 nowe kraje się pojawią w przyszłym roku i mam nadzieję, że uda nam się wyjść na kilka kontynentów w ciągu najbliższych kilku lat.
Wow, to pewnie kapitał potężny jest potrzebny do tego typu biznesu.
No tak, tak. Myślę, że jakieś Series B, Series C, no to myślę, że to będzie tak około 100 milionów. Myślę, że to gdzieś tutaj o czymś takim, mniej więcej ten poziom, tak mi się wydaje.
No tak.
Zbieram teraz team, mam kilka osób, którzy mają doświadczenie od skalowania biznesów i tworzenia unicorna w Azji z teamu Gojek. Mamy tutaj też advisora, który wejdzie, który ma doświadczenie od Afryki, jednego od South America i jeden od USA. I mam nadzieję, że właśnie takim teamem, też z osobami doświadczonymi od tego, żeby skalować biznesy na tych kontynentach, też pomogło nam łatwiej wejść na te kontynenty i trzeba będzie tylko mieć no, kapitał, żeby później to taki stworzyć playbook i wychodzić na te rynki. No tak. Powiedziałbym, że teraz właśnie taki playbook robimy, jak właśnie skalować w danym kraju. Uczymy się teraz na Polsce i chcemy prawdopodobnie dosyć szybko spróbować wejść na Ukrainę, tak żeby tutaj takie dwa rynki, powiedzmy, bardzo blisko testować, może też używać tych samych ludzi w pewnych kontekstach, tak żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie, żeby te procesy tak poukładać, że później możemy naprawdę mieć jakby jeden osobę odpowiedzialną za to, żeby tylko i wyłącznie skalować każdy kraj. Mamy pomysł, jak też robić marketing i sprzedaż, w jaki sposób priorytetować, więc no, będzie ciekawie.
Niesamowite. Oczywiście śledzę projekt bacznie. Nie mam jeszcze gdzie instalować. Pytałem się, czy w Polsce jest na tyle dużo słońca, że to ma sens? W ogóle?
No, w Szwecji nawet, to w Szwecji jak instalujemy, zresztą w tym tygodniu case właśnie w sumie, dziś jest poniedziałek, tak? Czy który dziś mamy dzień?
Dzisiaj mamy poniedziałek.
Tak, no to w weekend był taki case, gdzie Jest nowa budowa, nowy dom, który będzie budowany i w związku z tym, jak my zaprojektowaliśmy, podaliśmy ile energii, ile prądu będzie dach produkował, to oni rezygnują z innych źródeł ogrzewania tego domu i będą je wyłącznie ogrzewać to po prostu grzejnikami elektrycznymi, bo dom będzie tak dużo produkował prądu, że nie ma sensu, żeby w ogóle czymkolwiek innym tutaj mieć, więc a to jest tak środkowa Szwecja.
Niesamowite. Dobra, minęła 19. Myślę, że możemy startować. Witam wszystkich, którzy dołączyli jeszcze po moim ostatnim powitaniu. I słuchajcie, działamy w formie Q&A, czyli czekamy na pierwszego ochotnika, najlepiej z audio i wideo, i niech powie, w czym ma problem, jak możemy mu pomóc. Kto pierwszy? Panowie, kto pierwszy? Challenge'ujemy was. Na początku ludzie są nieśmiali, a potem im dalej, im jest mniej czasu, to zaczynają się odważać.
Zaczynamy się rozkręcać.
Dokładnie.
No, może tak, bo ja nie wiem, ile osób jest, ale może jest szansa, żeby...
Myślę, że jeszcze wiesz, w przeciągu 10-15 minut dołączy drugie tyle, bo to wiadomo, widzę, że się pojawiają kolejne osoby. Słuchajcie, kto chce zacząć i z czym ma problem?
W ogóle może też sam znasz różne pytania, które się powtarzają dosyć często. To możemy zacząć od takich.
Nie, spokojnie, zaraz się...
Przepraszam, mogę mieć pytanko?
No, dawaj, no na to właśnie czekamy.
No. Dobra, przede wszystkim przepraszam, ale jestem dopiero w taksi, wracam do domu, ale skoro nikt się nie odzywa, to sobie skorzystam. Pytanie jest takie. Ja idąc z kursem Bogusza chciałem trochę zrobić strategię Petera Levelsa, gdzie on przez 12 miesięcy robił 12 małych startupów, rozwiązując swoje problemy. I pierwszą aplikacją, którą robię, jest taka mała apka medytacyjna, której głównym założeniem jest to, ma być turbo minimalna, ma mieć kilka prostych medytacji, takich science-based, bez żadnej ezoteryki i ma być bardzo, bardzo dostępna cenowo, bo na przykład to, co mnie gryzie w wielu aplikacjach mobilnych, to jest to, że na przykład taka aplikacja kosztuje, nie wiem, 10-20 zł. Jeżeli coś to nie jest coś dla mnie bardzo potrzebne, tak jak na przykład Spotify, którego używam codziennie, to no de facto nie będę się gdzieś tam decydował na to, żeby mieć 5-10 aplikacji po 20 zł, które nie wnoszą jakiejś gigantycznej wartości w moje życie. I teraz moje pytanie miało być o cennik, bo ja myślałem o... Ja myślałem o wrzuceniu ceny w wysokości 2 do 5 zł od użytkownika miesięcznie. Dziękuję. Więc myślałem o takiej cenie 2 do 5 zł od użytkownika miesięcznie i jest to totalnie niespójne z rynkiem, bo wszyscy na rynku robią inaczej i jednak celują w to, że mają powiedzmy 1000 użytkowników, czy 1500, czy 2000 po to 10-20 zł i wtedy z tego już są duże pieniądze. No, ja celuję w to, że mogę mieć trochę więcej za mniejszą kwotę, przy czym i tak powiedzmy, nie wiem, 2000 użytkowników za 5 zł to i tak jest fajna kwota. I pytanie, czy tu miałbyś odnośnie tej strategii cenowej, odnośnie do tego, jak do tego podchodzić, jakieś uwagi, jakieś sugestie?
Okej, no to jest fajne pytanie właśnie o pricing strategy, bo to nie tylko w SaaS-ie, ale ogólnie jeśli chodzi o to, jak wyceniać i jak w jaki sposób się pozycjonować cenowo. Jest kilka różnych takich, powiedziałbym, modeli, w jaki sposób to można zrobić. No jeden model, no to jest tak zwany competition-based pricing, no to czyli kładziemy się w jakiś sposób albo tak jak konkurencja, albo jeśli chcemy być, nie wiem, opcją trochę lepszą od konkurencji, to mamy trochę droższą cenę, bo uważamy, że coś więcej tam dostarczamy, albo chcemy się wbić w rynek i wtedy robimy dumping cenowy i kładziemy się poniżej ceny naszego konkurenta i w ogóle nas nie interesują jakby inne metryki, tylko bardziej patrzymy, jak się, w jaki sposób inni robią ten pricing i dostosujemy się do tego. A tu mówisz o tym, że chcesz zupełnie inny model dać i dwa inne modele, które są dosyć powszechne, jak się stosuje ceny, to jeden jest po prostu taki cost-based pricing, a drugi jest value-based pricing. Cost-based pricing, no to jest, że wyliczasz sobie, jakie ty masz koszty związane z swoim biznesem i ile musisz po prostu mieć przychodów z klienta, żeby pokrywał ci koszty z jakąś jeszcze marżą i wtedy nakładasz sobie jakby ile marży od klienta chcesz mieć, czy tam jaką bazę klientów chcesz mieć i wtedy jakie przychody i zyski i na tej podstawie próbujesz budować ten model, albo robi się value-based pricing. Value-based pricing to jest na takiej zasadzie, że ty dostarczasz jakąś usługę, która jest wart dla tego klienta, nie wiem, $1000, więc ty mu dajesz to za $500 i to nie ma znaczenia, że ty możesz to dostarczyć za free, bo to jest soft, który ty już raz napisałeś i ci nic nie kosztuje. Albo na przykład, nie wiem, ja jeśli pomogę klientowi obniżyć koszty w produkcji o nie wiem, $1,000,000, bo mu zoptymalizuję i wezmę za to $500,000, a nie ma znaczenia, ile to mi kosztowało, czyli jakby sprzedaję, robię ten pricing na zasadzie, jaką wartość dla mojego klienta. No, kładę pricing na bazie taką wartość, która jest dla klienta, nie na zasadzie co inni konkurenci albo ile są kosztów. Teraz jakby w twoim przypadku, jeśli jest tak, że są inne na rynku modele i mają inny pricing, to myślę, że fajnie by było przetestować trochę ten pricing, który masz i zobaczyć, jak to zadziała, bo może być tak, że zadziała, albo będzie tak, że jeśli masz taki inny model pricingowy, to on może hamować ci sprzedaż, bo klienci zobaczą, że mogą sobie wziąć podobną usługę za jakby inny model, który im bardziej będzie pasował, jeśli chodzi o rozliczenia. Coś, co jest bardzo ważne w każdym biznesie, to nie ma w ogóle znaczenia, jaki to jest biznes, i to też jest, to moim zdaniem dotyczy też pricingu bardzo mocno i jak to kłaść, to ja bym starał się patrzeć, jaki możesz mieć lifetime value od swojego użytkownika i szacować, jaki masz acquisition cost, czyli jaki koszt pozyskania jednego użytkownika będzie ci wychodził. I teraz jeśli koszt pozyskania jednego użytkownika będzie wyższy niż lifetime value, no to będziesz miał biznes, do którego będziesz cały czas dopłacał i to nie będzie się ci opłacało. Jeśli lifetime value będzie wyższy niż pozyskanie tego użytkownika, no to już będziesz budował model, który będzie sensowny i wtedy jest tylko pytanie, o ile wyższy jest twój lifetime value od pozyskania, od kosztu pozyskania użytkownika i wtedy będziesz wiedział mniej więcej, ile użytkowników potrzebujesz mieć, żeby ci się spiął ten biznes.
Tak się zakłada około 3 razy, nie? Powinno być customer acquisition cost mniejszy od lifetime value. Tak.
Myślę, że to jest na pewno bardzo fajne. To zależy całkowicie od myślę, też preferencji może, jak bardzo agresywni chcemy być na rynku i jak bardzo ostro chcemy rosnąć, a też jak, no jak chcemy zbudować ten biznes. No w modelach SaaS-owych to zazwyczaj też ten lifetime value bardzo się odracza, w sensie, że to są jakieś abonamenty, że płacą co miesiąc i to się buduje w dłużej przestrzeni. I dlatego może to być tak, że ten lifetime value rzeczywiście może być dużo, dużo wyższy niż acquisition cost, to rzeczywiście. No jeśli jest 3 razy wyższy, to powiedziałbym, że to jest naprawdę bardzo dobra metryka. Ja zazwyczaj patrzę gdzieś połowę, czyli chcę mieć customer acquisition cost do około 50-60% lifetime value. No ale tak jak mówię, to jest w kontekście wtedy trochę bardziej agresywnego skalowania biznesu, gdzie jeszcze chcemy pokazać, że to nam się gdzieś będzie spinało.
Okej, dzięki.
Okej. Poprosimy kolejny problem, kolejne pytanko. Kto się odważy? Kto jest chętny, gotowy?
Ja mogę się w sumie wbić w kolejkę.
Cześć Grzesiek.
Na razie, cześć. Na razie zbyt duża nie jest. Ja w sumie trochę powtórzę to pytanie, które dałem na grupie, co prawda już tam część osób odpowiedziała mi na nie, ale chciałem też twoje zdanie znać na ten temat. To swoją drogą też ta mała ilość pytań chyba też wynika z tego, że dopiero jesteśmy na początku kursu i może te mniej zaawansowane osoby też za bardzo nawet nie wiedzą, o co mogą zapytać. Gdyby to był koniec kursu, to pewnie by było więcej pytań.
Mogą ja zapytać nawet o swój pomysł, nie? Jak chcesz zapytać nawet o jakieś swoje pomysły, możemy je jakoś tam spróbować zchallenge'ować. Ale to no, tak.
Mam kilka, pewnie mi się zaraz rozwinie więcej pytań, ale pierwsze mam takie, na etapie jestem właśnie budowy lead magnetu i był pomysł, znaczy standardowo wiadomo, PDF, 12 sposobów na, 20 sposobów na i tak dalej, ale po rozmowie tam z pierwszymi klientami się okazało, że takie tymczasowe rozwiązanie w postaci Excela, które pewnie by mogło zastępować jakieś 10% funkcji tej aplikacji, dla niektórych osób mogłoby być wystarczające i chciałem właśnie przygotować takiego Excela, który by w pewnych warunkach mógł w jakiś ułomny sposób zastępować tą moją aplikację, za którą potem chciałbym brać jakieś tam pieniądze. I czy to jest dobry sposób na przyciąganie klientów, czy to nie jest podcinanie trochę tej gałęzi, na której się siedzi potem?
Nie wiem, czy tak do końca zrozumiałem, co tak naprawdę oferujesz, jak to chcesz zrobić, ale jakby tak generalizując, to bym powiedział, jeśli dobrze zrozumiałem, to jest, że chcesz coś light, bardziej taką jakiś produkt lightowy dać, żeby się wbić do klienta, żeby mu później zaserwować coś.
Generalnie to tak, aplikacja ma być formą takiego terminarza, przypominajki, automatyczne SMS-y, powiadomienia dla konkretnej branży, ale podobne funkcje można by zrobić, robiąc sobie po prostu prosty arkusz Excel, gdzie można tam wpisywać daty i tak dalej. I chciałem taki Excel zaoferować w formie lead magnetu, a potem na nim jakoś linkować, powiedzmy, do aplikacji, że ona, wiadomo, ma więcej funkcji, jest bardziej mobilna, można ją na telefonie otworzyć i tak dalej. Excel tego nie ma.
Okej, okay. Znaczy tak, myślę, że jakby trzeba przetestować różne formy wbijania się do klientów. Wiadomo, że nie każdy klient później skonwertuje, ale na pewno to jest coś, co pewnie tobie da więcej informacji na temat potrzeby klienta i w jaki sposób on chce używać. Jeśli to jest narzędzie, które go prowadzi, powiedzmy, tam tylko kawałek do tego, co rzeczywiście może zaoferować, a Excel i tak nie jest wystarczający, to nie bałbym się tego, że daję za free jakiegoś takiego Excela, który na pewno dla ciebie będzie prosty do skonstruowania i później tylko replikujesz, a zaciekawi klienta, jak to mogłoby być przeniesione do jakby już płatnego narzędzia, które rzeczywiście ułatwi mu w jakiś sposób pracę. To pytanie, jak to później jest implementowane, w jaki sposób to sprzedajesz, ale to nie wiem, wyobrażam sobie, że albo po kontakcie z kimś bezpośrednio to wysyłasz takiego Excela. Pytanie, czy sobie poradzą, żeby go setupować i rzeczywiście zacząć z tego korzystać, czy jak sobie wyobrażasz ten krok?
Jeszcze ja się tak wtrącę, bo ty, Grzesiek, chyba, bo tak nie wspomniałeś, bo ty kierujesz się do branży rolniczej w ogóle.
Tak. W zasadzie jest... brat działa w tej branży i ta aplikacja miałaby wspomagać pracę hodowcy i wstępnie już tam w sumie zbadałem ten rynek, bo on ma dostęp do jakichś takich raportów. Myślałem, że w sumie mało jest takich hodowców w skali Polski, ale takich gospodarstw, jak on ma, mniej więcej, czyli powiedzmy do 50 sztuk bydła mlecznego, to jest 15 tysięcy aż w Polsce. Także okay. No, w miarę dość, myślałem, że jest mniejszy ten rynek, raczej kilka tysięcy, a jednak jest większy, więc tak stwierdziłem, że może to dobry pomysł na uderzenie. Jak mu powiedziałem o takiej aplikacji, no to spodobał mu się ten pomysł i właśnie powiedział, że on myślał, że na razie tymczasowo, żeby sobie taki terminarz, przypominajkę dla tego hodowcy zrobić w formie Excela i to mnie natknęło do tego, że może faktycznie takie coś udostępnić im za free, a potem nawet na zasadzie takiej, że powiedzmy sobie wprowadzają te dane i żeby był automatyczny jakiś konwerter taki, że jednym kliknięciem tego Excela można sobie wciągnąć do tej aplikacji i dalej już działać na aplikacji, żeby to nie było tak, że potem, żeby miał jakieś opory z przejścia między tym Excelem a tą aplikacją. Bo wiadomo, ona będzie na pewno coś więcej oferować, dużo więcej, nie? Bo to jednak sam Excel to taki jakby trochę tylko zeszyt, nie?
Tak. No właśnie tutaj chciałem zapytać, czy, bo to jest aplikacja, ale to pytanie jest, czy użytkownik będzie używał tego Excela i aplikację w podobny sposób. No bo Excela to ja czytam w telefonie, ale już pracować z Excelem, jakieś tam zmieniać różne rzeczy, to tak niechętnie, ale na komputerze to jak najbardziej z Excelem, a jeśli chodzi o takie typu przypominajki i notatki, tego typu rzeczy, no to wtedy aplikacje w telefonie jak najbardziej mi służą, więc Excel używam raczej na komputerze, a aplikacje na telefonie. I teraz jest pytanie, czy twój też końcowy użytkownik będzie używał tą aplikację też na komputerze, jak Excela?
No, jeżeli chodzi o niego akurat, no to on by używał jej na komputerze, jeżeli by sobie sam zrobił tego Excela, bo ten Excel jeszcze nie powstał, ale tak. Generalnie, no,
a tą
wiadomo,
aplikację
ten... Później? Słucham?
A tą aplikację później, to też na komputerze?
No później wiadomo, że telefon by na pewno był wygodniejszy, nie? Jeżeli by nie musiał używać do tego komputera, to by był lepszy pomysł okay. dla niego.
A powiedz mi, aplikację już masz, czy też jeszcze nie powstała?
Nie, nie powstała w ogóle jeszcze.
Okej, okay. To myślę, że może lepszą drogą będzie od razu iść w aplikację, ale zrobić wersję okrojoną. Nie wiem, czy to będzie miało aż taki sens, ale zazwyczaj jest tak, że my mamy pomysły na bardzo dużo różnych funkcjonalności, ale i tak jest jakaś jedna czy dwie funkcjonalności, które są takie najbardziej kluczowe. I teraz zrobić po prostu aplikację, gdzie jest ta kluczowa funkcjonalność, a później można, nie wiem, zapłacić, czy zacząć rozszerzać tą aplikację o te kolejne funkcjonalności, ale masz już klienta w aplikacji w tym miejscu i w taki sposób, jaki go chcesz mieć i taki, w jaki sposób jak będzie używał, bo przejście z przypominajki czy coś na Excelu do aplikacji w telefonie, to też może być na tyle duża bariera, że znowu ten użytkownik musi jakby przechodzić dużą zmianę, jeśli chodzi o swoje zachowanie i przyzwyczajenia, bo zaczniesz budować przyzwyczajenie, że on musi do komputera przysiąść i tam używać to narzędzie, a ty chcesz, żeby on był w telefonie wygodny. I może dobrym pomysłem byłoby, żeby spróbować zidentyfikować tą jedną czy dwie funkcjonalności na początek, na tym się skupić i wyłącznie zrobić super prostą aplikację, która to dostarcza, a później jeśli będziesz miał kilku użytkowników, którzy zaczną to używać, no to wtedy zacząć rozszerzać to kolejne funkcjonalności.
Ważną rzeczą według mnie jeszcze jest to, że jeżeli zaczniesz docierać do tych ludzi, czy to poprzez tego Excela, czy przez aplikację, może się okazać, że oni mają dużo większe problemy, które ty możesz rozwiązać. Że to, co ty myślisz, że wiesz, powiadomienia jakieś SMS-owe i tak dalej, to nie jest ich największy ból i ty zobaczysz inne problemy tej branży. Ta branża rolnicza w Polsce no, jest zacofana technologicznie jeszcze bardziej niż moja ta ubezpieczeniowa, więc tam jest ogromny potencjał. Potem jeszcze, wiesz, dachy Lecha zamontujemy tam tym rolnikom, więc tak.
To już w ogóle.
Aplikacja niech to, wiesz, jakoś koordynuje. Ale myślę, że dotarcie tej grupy jest ważne.
Czyli raczej rekomendujecie iść jednak, bo znaczy jestem deweloperem i w zasadzie cały czas aktywnie wzbraniam się, żeby zacząć pisać, bo to byłoby dla mnie najłatwiejsze, po prostu usiąść i zacząć pisać tą aplikację. Czyli jednak raczej sugerujecie, żeby jednak jakiś mini prototyp spróbować zacząć tworzyć i go przedstawić temu pierwszemu klientowi. Znaczy wiadomo, po jakichś tam pierwszych rozmowach, analizach i tak dalej, co potrzeba, tak? Tak. I od razu spróbować wdrażać go na tą aplikację. Jaka by ona nie była.
Ja bym powiedział tak, że na pewno ważne jest, żeby porozmawiać z potencjalnymi klientami. No jeśli tu masz kogoś bliskiego, który już jest w branży i ma jakąś potrzebę, może warto by było jeszcze zweryfikować, czy ta potrzeba jest wyłącznie jego, czy ta potrzeba jest też wśród innych. Jeśli nie mają dobrego rozwiązania na to dzisiaj, no to rzeczywiście masz jakby tutaj taki business opportunity, żeby wejść z jakimś produktem. Na pewno bym zrobił MVP, takie po prostu z czegoś, czego będziesz trochę miał problem, żeby puścić na rynek, bo ja wiem, jak to zazwyczaj bywa, że się chce wszystko dopracować, wszystko ma być super piękne i ładne. Nie chcesz przetestować tylko feedback od pierwszych użytkowników i jak najszybciej wyjść, bo jak będziesz dużo czasu poświęcał na programowanie, a później się okaże, że jednak to było coś innego, co potrzebowali, no to wtedy straciłeś dużo czasu i to myślę, że to jest jeden z takich błędów, który powtarzamy wszyscy bardzo często. To jest to, że robimy za dużo, za dokładnie, za ładnie, zanim wychodzimy rzeczywiście z produktem na zewnątrz, a to ma być funkcjonalne i załatwiać im jakiś problem, a później sobie będziesz załatwiał te inne rzeczy. Jak będziesz chciał mieć większy komfort, to nazwij to wersję beta. Nie trzeba się wstydzić, można być otwarty, że to są pierwsze testy.
No, dzięki wielkie.
Dokładnie. Jeszcze ostatnie słowo ode mnie. Jeżeli byś budował taką aplikację w tej bardzo okrojonej formie, to pamiętaj, nie potrzebujesz nawet, kurczę, formularza rejestracji, żadnych opcji, jakiejś subskrypcji, płatności. W ogóle się tym nie przejmujesz. Robisz tylko te jedną, dwie korowe funkcje i nawet dajesz tej jednej osobie i może być napisane, jeżeli login i hasło takie i takie, nie, to zaloguj, jeżeli nie, to nie. Nie? I tak może wyglądać twoje uwierzytelnienie klienta, bo chodzi o to, żebyś dostarczył jakąś wartość biznesową mu. No my tak zaczynaliśmy. My tak zaczynaliśmy i wiesz, wszystko robiliśmy ręcznie, poza tymi rzeczami, które były dla nich faktycznie istotne.
No właśnie chciałbym jak najszybciej stestować to po prostu i ewentualnie się wycofać jak najmniejszymi kosztami czasowymi, no bo pieniężne to są praktycznie zerowe w moim przypadku.
No. Finansowe. Dokładnie, więc jakby myślę, że to rzeczywiście trzeba wybrać jedną funkcjonalność, spróbować stworzyć taką, jeśli to też nie dystrybuujesz przez App Store, tylko to będziesz dystrybuował w inny sposób, to też nie musisz moim zdaniem mieć te wszystkie właśnie zabezpieczenia i tworzyć backendy i tak dalej, tylko zrobić naprawdę coś bardzo, bardzo prostego, żeby tylko zweryfikować i zebrać feedback od tych pierwszych tam kilku użytkowników, czy to w tym kierunku. A później oczywiście ten Excel możesz też zrobić i to też dużo firm robi tak, że dzielą się na swoim firmowym blogu różnymi best practice, jak można różne rzeczy sobie zrobić i w tym kontekście też może się podzielić, że tutaj za darmo mogą sobie zainstalować Excela na komputerze, jeśli chcą mieć tam na komputerze coś, co im przypomina i tym sposobem bardziej pod kątem, powiedziałbym, budowanie kontentu i wiarygodności w tym, co robisz, że potrafisz, że dostarczysz jakąś wartość, ale jednak cały czas w kontekście takim, że dobra, tu daję za free to, to, to i to, ale robimy tą zajebistą aplikację i to zapraszamy, żeby ją ściągnąć i przetestować.
Mhm. Czyli generalnie budowanie jako takie, powiedzmy, listy mailowej i społeczności na etapie takiej, gdzie ten pomysł jest, powiedzmy, tam wstępnie potwierdzony przez jakichś dwóch klientów, ale tak do końca nie jest 100% zweryfikowany, to raczej nie ma chyba sensu, nie?
Nie, znaczy ja nie znam się, nie wiem, jaki jest profil rolnika, który zajmuje się akurat tym, jaka jest jakby demografia, ale wyobrażam sobie, że budowanie listy mailowej i tak dalej, to zajmie ci pewnie dużo więcej czasu, bo z tych doświadczeń, które mam, to rolnicy są raczej bardzo offline'owi, pracują w terenie i tutaj może być bardzo kosztownie, trudno ich po prostu złapać na listę mailingową. Co nie wyklucza oczywiście, no bo też korzystają, jakby nie chcę tak generalizować. No,
pewnie się trochę odmładza trochę ta branża, ale to potrwa.
Na pewno i też się staje bardzo wysokotechnologiczna w wielu obszarach, albo już jest, ale tak jak mówię, to ja bym pojechał poznać ich, wyjechał po prostu w teren nawet i z aplikacją pokazał i pogadał z takim rolnikiem i jeden rolnik zna drugiego i niech oni ci polidują, pewnie są stowarzyszenia, więc też może przez tego typu...
No to akurat z tym to nie będzie problemu, to sam mam takich 10 w zasięgu ręki, także potencjalnie.
No to super, no to bym zaczął od nich i przetestował, zobaczył, zbierał pierwszy feedback.
Dzięki.
Okej.
Okay. Oddaję mikrofon.
Kogo mamy następnego?
Ja bym chętnie, zaraz odpalę wideo.
O, okej, okay. Uprzedziła mnie dziewczyna, to niech pyta.
Dobra. Ja jestem na etapie bety, mam apkę, która pomaga w uzupełnianiu informacji o firmach. Czyli ktoś wpisuje firmę albo maila, ja dostarczam informacje, co to jest za firma, skąd pochodzi, jakiej jest wielkości, czy ma bloga, czy ma program partnerski, czy zatrudnia aktualnie, czy robił webinary i tak dalej. I ogólnie mam apkę webową betę, która sobie działa, tylko że tych informacji jest jeszcze w tym momencie mało, więc dostałam też taki trochę feedback od użytkowników, że część z nich, tych małych, które nie używa CRM-a, chciałoby coś takiego, że ma w Excelu właśnie, wpisuje sobie domenę, klika coś i pojawiają się te informacje od razu w Excelu i potem mogą sobie zaimportować do jakiejś wysyłarki i robić albo cold mailing, albo pisać do swoich klientów, no cokolwiek. No i pytanie brzmi moje, czy na początku, w momencie, kiedy jestem beta, czy to nie jest problem, żeby mieć dwie tak jakby źródła tej aplikacji, czyli mieć wtyczkę do Google Sheetsów i mieć aplikację webową i to równocześnie promować?
Ale w czym myślisz, że byłby problem? W sensie, że to jest za dużo, żeby to zrobić dla ciebie, czy przekaz dla użytkownika jest niejasny?
Czy właśnie nie będzie takiego rozfokusowania trochę, że tu promuje trochę wtyczkę, a tu promuje trochę aplikację webową?
Okej. Znaczy to pytanie, z czego chcą twoi klienci korzystać i czy to rzeczywiście jest problem? O to pytanie, czy to rzeczywiście jest bardzo duży defocus, czy i to jest rzeczywiście niejasne w przekazie, bo rozumiem, że to jest narzędzie, które firmy używają, żeby dalej jakby te dane, które zbiorą dzięki twojej aplikacji, móc sobie tam wykorzystać w jakimś innym lejku. I tutaj rzeczywiście można... No, zazwyczaj dobrze jest, żeby się skupić na jakimś segmencie, czyli wybieramy jakieś kategorie firmy, które chcą w jakiś sposób korzystać z naszego produktu czy naszej usługi i wtedy z takim jasnym przekazem im przekazywać. Jeśli oni korzystają z Excela w większości przypadków, no to raczej bym poszedł w Excela. Wiadomo, że Excela też nie jest trudno, żeby zaimportować do Google Sheet też i to zrobić. No, Nie wiem, czy to jest trochę odpowiedź na twoje pytanie, aczkolwiek pytanie też jest, czy rzeczywiście to jest na tyle odmienne i trudne w komunikacji, że te dwie opcje są i mogą sobie wybrać, że to miałoby tworzyć jakieś zamieszanie.
Myślę, że w komunikacji samej to nie byłby problem, tylko właśnie zastanawiałam się po prostu, czy jak się skupię na dwóch rzeczach naraz, to czy trochę mi się nie rozmyje ten marketing po prostu.
Okej, okay. No to jeśli tak czujesz, to na pewno skup się nad jedną rzeczą jak najbardziej. To też może zrobić tak, że jeśli klient się zapyta, czy jest też, nie wiem, robisz Excela, a ktoś się zapyta, czy możesz to zrobić do Google Sheet, no to wtedy zaczynasz widzieć też, że jest jakieś zapotrzebowanie i możesz to wtedy zaspokoić klientów, jeśli coś takiego będą chcieli, ale jeśli czujesz, że to będzie rozproszenie, to na pewno będzie dla ciebie rozproszeniem i wtedy jakby dokończyć na pewno produkt, żeby on dobrze działał w jednej kategorii, a dopiero po tym, że dobrze działa jakby w jednej funkcjonalności, żeby ją rozszerzać o kolejną.
Okej, okay, dobra, super, dziękuję.
Okej, okay, to ja mam pytania, w sumie dwa. Pytanie, czy mogę pytać o dwa, czy tylko jedno?
Pytaj.
Dobra, ja jestem na etapie, jeszcze przed betą, na etapie badania rynku w sumie jestem i w chwili obecnej rozważam dwie branże. Jedna i druga to, ja ich tak nazywam leśne dziadki, czyli kancelarie adwokackie, radcowskie, a druga kluby sportowe. I teraz pytanie moje jest takie. Z radców prawnych jakby mam dostęp do ludzi przez to, że moja żona jest radcą prawnym i wiadomo, znajomi ze studiów, ludzie mają kancelarię bądź pracują w kancelariach, czyli mam bezpośrednio dostęp do ludzi tych właśnie i też rozmawiałem do tej pory z jedną osobą, która prowadzi kancelarię i zatrudnia ludzi, bo jakby system dla kancelarii ma większy sens w chwili, kiedy zatrudniasz ludzi, jest jakiś tam obieg dokumentów i jakby z godzinnej prawie rozmowy on mi dał kilka takich swoich obiekcji, co by chciał na przykład w aplikacji, albo dlaczego w ogóle nie używa tej aplikacji. I to jest jedna rzecz i dla klubów piłkarskich, czy klubów sportowych, drużynowych, bo nie chodzi mi siłownie, są po prostu, temat jest zagospodarowany. Kluby piłkarskie z tego względu, że mój bardzo dobry przyjaciel pracuje w Związku Piłki Nożnej, ale wojewódzkim. Jak ktoś nie wie, to jest PZPN, ale każde województwo ma swój związek piłki nożnej, na przykład chyba mazowieckie ma nawet dwa, bo jest duże. No i generalnie on zna, jakby ma kontakty do wszystkich zespołów u siebie w województwie. Na przykład jak pytałem go, czy w ogóle sens aplikacji takiej do prowadzenia klubu sportowego, znaczy, czy by miało sens tworzyć taką aplikację, no to powiedział, że raczej tak i mówi do mnie, że od razu dla niego czwarta liga będzie wyznacznikiem, ponieważ czwartych lig w Polsce jest 20. Budżet mają od 150 do 500 tysięcy, tak w granicach, czyli stać ich, żeby wydać pieniądze. I mówił, że w wypadku, gdybym chciał, to on mi wysyła kontakty i mogę się powołać, że odzywam się do nich po konsultacji tam ze związkiem i jakby jest tego typu propozycja. Nie, czyli tutaj bym miał input do rynku dosyć ułatwiony przez to, że on jakby jest w stanie mnie polecić. Natomiast branża ta radcowska jest bliższa trochę mojemu sercu, bo myślałem o tym już od roku czasu, no bo jakby przez to, że żona jest radcą prawnym, ale w wyszukiwarce Google, jak wpisuje się aplikację do zarządzania kancelarią, to cała pierwsza strona, minimum. Do drugiej nawet nie włączałem, bo w tej chwili chciałem sprawdzić, a jak wpiszemy zarządzanie szkółką piłkarską, to jest 3 wyniki. Znalazłem w sumie 5, ale jeden z nich to podpowiedział mi po prostu Facebook, bo po tym, że szukałem, to prawdopodobnie dostałem reklamę kontekstową. Czyli dość rynek jest niezagospodarowany i dodatkowo miałbym tutaj, wydaje mi się, łatwiejsze wejście do rynku. I to jest moje pytanie, czy, bo mam ograniczony czas, bo pracuję na etacie i nie wiem, czy jest sens mi się w tej chwili rozdrabniać i stworzyć, tu próbować pozyskiwać listę mailingową i na przykład do trenerów młodzików, tak, bo jakby jeśli ktoś jest trenerem i prowadzi szkółkę piłkarską dla dzieci, to tam rodzice płacą składki, to też jest powiedzmy target w tym rynku. I nie wiem, czy się rozdrabniać na dwie, czy skoncentrować się tylko na jednej.
Na pewno jeśli masz ograniczony czas i zasoby, i tak każdy z nas ma, to zawsze będę rekomendował, żeby się skupić nad jednym, spróbować go zweryfikować. Jeśli uznasz, że podczas weryfikacji to nie jest już ciekawe, no to wiesz, że masz już drugi pomysł w zanadrzu i po prostu możesz tamten zaparkować, skillować, zostawić i zacząć z drugim. Więc to jest jakby na pewno jedna rzecz, którą bym powiedział, to jest to, żeby skupić się, wybrać jeden i na tym się skupić i tamten po prostu zostawić na później albo na nigdy, bo ten pierwszy pomysł ci wypali. Albo będziesz miał trzeci, który będzie jeszcze bardziej pociągający i dobry. No i teraz jest problem, który wybrać w takim razie, prawda? Z jednej strony mówisz o budżetach 100 do 500 tysięcy. Pytanie, czy to jest 100 do 500 tysięcy na takie narzędzie, czy to jest raczej, że taki budżet mają w ogóle na ten klub?
To jest średnio budżet klubu czwartolikowego, co nie? Takich klubów tak. W Polsce jest w granicach, 24 lig jest w Polsce. Gdzie jakby on mi podał czwartą ligę za taki przekrój, bo na przykład okręgówka i klasy niższe nie mają budżetu, ponieważ tam ledwo mają, żeby płacić zawodnikom, a wyższe ligi wiadomo, że mają też wyższe budżety i on powiedział, że takim dobrym przekrojem, jego zdaniem, będzie czwarta liga jakby.
Okej, to jakby z bardzo, bardzo ograniczonej informacji, które mam, to bym powiedział, że chyba pomysł piłkarski bym odłożył, bo chyba jest mniej ciekawy. Dlaczego? Dlatego, że chyba rynek jest dosyć mały i bardzo ograniczony, bo tych klubów, nawet jeśli jest 20, 30, 40 i one mają budżety po 100 do 500 tysięcy, to i tak te tylko największe kluby piłkarskie mają naprawdę duże budżety, a tak to raczej bym się spodziewał, że z tych budżetów to i tak mają ciężko, żeby wiązać koniec z końcem. I pytanie, na ile rzeczywiście jesteś w stanie, żeby wykroić pieniędzy z tego budżetu, żeby płacili ci za twoje narzędzie i jeśli ilościowo tych klubów jest na tyle mało, bym powiedział, to żebyś ty stworzył interesujący biznes, który będzie płacił za ciebie, za twoje koszty operacyjne i dał jakiś zysk, to ty musisz dosyć dużo brać za swoje narzędzie od każdego klubu.
Znaczy tak, klubów piłkarskich generalnie jest w granicach 6 tysięcy w Polsce, tych, które rozgrywają, grają w ligach wszystkich. Do tego dochodzą jeszcze wszelkie szkółki piłkarskie, które powstają, powiedzmy, że tak powiem, prywatnie, tak? Okay. Tutaj rynek jest dużo wyższy niż tylko czwarta liga. Jakby okay. Niż te jest, jeszcze 100 klubów, tak? Tylko to jest trochę więcej.
Rozumiem. Więc na to wciąż jest pytanie, na ile rzeczywiście duży jest ten rynek i na ile musiałbyś wziąć udziału w tym rynku, żebyś miał interesujący, prosperujący biznes. To, co może się wydawać ciekawe, że nie ma konkurencyjnych ofert, tak się robi wyszukanie w Google, to równie dobrze można to interpretować, że ten rynek jest tak mały albo tak nieinteresujący, że dlatego tam nikogo nie ma, więc trzeba się zastanowić, czy to rzeczywiście jest tak zwane blue ocean, że tam nikogo jeszcze nie ma i masz świetny pomysł i będziesz pierwszy i wtedy wchodzisz i zaczynasz to jakby edukować ten rynek, czy rzeczywiście jest tak, że te narzędzia jest jakby to nie jest realna potrzeba na rynku. Inną rzecz, którą też warto jest wspomnieć, to jest to, że nawet jeśli masz osoby blisko siebie, które jakby kibicują tobie i mówią, że pomysł jest świetny, to i tak trzeba być, podchodzić do tego z pewną dozą rezerwacji, że to nie jest oznaka, że masz trakcję na rynku i że rzeczywiście rynek będzie chciał brać twój produkt, dlatego że bliskie osoby zazwyczaj mają taki bias, że chcą po prostu ciebie wspierać, chcą być dla ciebie mili. Nie oznacza to, że pomysł jest słaby albo że to jest, one udają, ale tak tylko warto jest też podkreślić właśnie, bo bardzo często jak my zaczynamy z biznesem, zaczynamy z naszym networking, który mamy blisko i tak uważam, że powinniśmy działać, bo to jest najłatwiej, żeby zacząć go weryfikować, ale też nie powinniśmy go brać jako taką wyrocznię albo że tak rynek to ocenia, bo ten rynek, który my oceniamy wśród przyjaciół i znajomych, on jednak jest trochę skrzywiony i nie będzie odwzorowywał, jak to wygląda. Dlatego, ale w tym całym kontekście też powiedziałaś jeszcze jedną rzecz, która mnie spowodowała, że bardziej bym powiedział i sugerował, żebyś poszedł w kwestii tego narzędzia dla radców prawnych. I to jest to, że ty powiedziałeś, że to leży bliżej twojego serca. I to jest bardzo ważne, że jesteśmy do jakiegoś pomysłu bardzo zapaleni, bo z pomysłami zawsze będą kłopoty, będzie trudno, będą różnego typu przeciwieństwa i musimy mieć jakąś siłę i wytrzymałość, żeby je przejść i dalej działać. I jeśli bardziej jakby czujesz albo bliżej ci serca jest ta aplikacja dla radców, to bym wtedy wszedł w to. Też jak powiedziałeś, że jak wyszukasz w Google i tam pojawia się masa stron z różnymi aplikacjami, to bym powiedział, że to jest oznaka, że to jest rynek, który jest interesujący, bo dużo się tam pcha w ten rynek i są w stanie, żeby to ogarnąć. Teraz jest pytanie, to można zrobić research, zobaczyć jak to wygląda, jak te narzędzia wyglądają i jaki ty masz pomysł, żeby dostarczyć lepszą wartość, lepsze narzędzie, żebyś jednak ty brał udziały, a nie oni. Więc dlatego tak, jeśli jest dużo konkurencji dla radców, którzy robią to, co masz jakiś pomysł, ale i tak czujesz, że to jest potrzebne i tak czujesz ze swoich znajomych i bliskich, że nie używają tych narzędzi albo narzekają na te narzędzia albo i masz pomysł, jak to poprawić, skłaniałbym się do tego, żeby się skupić na tym i spróbować zrobić lepsze narzędzie w tej branży, bo wydaje się, że tu jest duży rynek. Jeśli chodzi o to, ten sportowe, duży znak zapytania, czy rzeczywiście jest rynek na to i czy rzeczywiście te kluby będą miały budżet na to, żeby tobie płacić na tyle, żebyś ty z tego stworzył rzeczywiście prosperujący biznes.
Okej, to trochę drugie pytanie w takim razie. Już mi wyłączyłeś tym odpowiedzią na to pierwsze. Ale to w takim razie, bo przychodzi mi na myśl, czy byłby sens mimo wszystko na przykład wysłać mail do 20 takich klubów z pytaniem, tylko to jakoś fajnie ułożyć takie pytanie, czy w ogóle oni widzą sens istnienia takiej aplikacji. Nie? Bo ja jakby tego rynku w ogóle nie walidowałem, wiem po prostu, że jest niezagospodarowany, ale nie wiem, czy w ogóle jest tam ten rynek, czy w ogóle istnieje, nie?
Tak, to ja bym nawet nie wysłał maila, tylko ja bym przedzwonił do tych 20. To jest pół dnia pracy dla ciebie, żebyś przedzwonił do tych klubów i przedstawił pomysł i porozmawiał. Myślę, że dostaniesz po pierwsze dużo więcej feedbacku, dużo szybciej i będzie dużo bardziej wartościowy, bo porozmawiasz. Jak wyślisz maila z zapytaniem, to sam wiesz, jak dostajesz maile handlowe, tak po prostu znienacka, no okej, masz intro, ale ten intro możesz też użyć, jak zadzwonisz i powiesz, że słuchaj, rozmawiałem tutaj, nie wiem, z Piotrem, czy z Pawłem, czy teraz jak tam ten znajomy się nazywa i on tam mi przekazał, żebym też do was zadzwonił i się zapytał, co tam uważacie, pracuję nad takim projektem, czym bylibyście zainteresowani i ile byście za to zapłacili. Na pewno bym zadzwonił i zrobił ten research telefonem, nie mailem, bo mail jest trochę zbyt płytki moim zdaniem. No i w tym kontekście no to masz jeden dzień sobie, czy jedno popołudnie, czy tam przez tydzień kilka telefonów dziennie sobie w przerwach, nie wiem, wieczorem przedzwonisz i będziesz miał już zweryfikowane, czy rzeczywiście ten sportowy pomysł jest jest do zweryfikowania. I może jeśli to jest tak szybko do zweryfikowania, czy są zainteresowani, czy nie, to może rzeczywiście zacznij od tego, bo wtedy będziesz miał szybką odpowiedź i możesz szybko sobie albo potwierdzić, że jednak nie wchodzę w to i już masz to za sobą i nie musisz myśleć, a co by było, gdybym.
Okej, okay, dobra. To chyba wszystko, co chciałem. Dzięki wielkie.
Powodzenia.
Trzy grosze ode mnie a propos kancelarii prawnych i w ogóle tych systemów do obiegu dokumentów. Więc ja w jednej z poprzednich firm, jak jeszcze nie byłem przedsiębiorcą, jak pracowałem na etacie, no to dostałem taki projekt, znaczy ostatecznie skończyło się tym, że odszedłem z firmy, ale chcieli mi zatrzymać, dając mi taki projekt jako dla lidera, właśnie obieg dokumentów w kancelarii prawnej, dla jednej kancelarii, nie? I ten projekt był na 1 000 000 zł, nie? No, dla jednej kancelarii, taki obieg dokumentów. Więc ci ludzie na pewno mają potrzebę i mają pieniądze. Pytanie, jak oni podejdą do niededykowanych systemów zrobionych dla nich, bo tam są kwestie tego bezpieczeństwa i oni się też pewnie boją.
Tak, trochę. Jest problem, co będzie, jak wypłyną dane albo jak przepadną dane i jakby o to też trochę u nich się rozbija. Wątpliwości też mają z tego powodu.
Ale jeśli masz dobre rozwiązanie na to, to wtedy będziesz miał produkt, który będzie miał bardzo wysokie bariera wejścia. Na zasadzie takiej, że jak już ktoś zaufa i zacznie korzystać z takiego narzędzia, a do innych ma wątpliwości, a to działa, no to wtedy bariera wyjścia z twojego narzędzia, ten lock-in będzie bardzo, bardzo mocny i wtedy budujesz SaaS, który będzie miał bardzo wysoki lifetime value, bo oni po prostu nie switchują, nie wezmą jakiegoś innego narzędzia, no chyba, że jakoś to inaczej coś w czymś innym to dostaną.
Okej, okay, dobra. To oddaję mikrofon, dzięki jeszcze raz.
Dobra. Ja bym teraz chciał, jak można.
Dawaj, Dawid. Jak tam? Dawid, pierwszej edycji, tak?
Tak, pierwszej, no, dokładnie.
Jak idzie? Już zdobyłeś świat?
Unikorna jeszcze nie, ale ciśniemy. Chciałbym Lecha się zapytać, a pierwszy bym chciał pochwalić książkę twoją. Przeczytałem naprawdę super, tak samo próbujecie mi sprzedać kawę teraz i chyba też kupię jeszcze tą kawę.
Okej.
Okay. A, właśnie, to ja wstrącę. Ja mam biuro obok tego twojego Bean & Buddies.
No, zobacz, proszę bardzo.
Nawet chciałem tam wynająć pokój i tak patrzę, kurczę, znam tą nazwę skądś. Tak. Też jestem dosłownie o ulicy obok.
Okej.
Okay. Więc jak powiesz teraz, że polecasz tą kawę, to jeszcze dzisiaj kupię. Chciałem się zapytać, czy my tworzymy aplikację, już jest ona właściwie na rynku, ale jeszcze dużo pracy jest tam w niej. Aplikacje to system cały, który zastępuje w biurach papierowe listy o obecności. Polega to na tym, że instalujesz w biurze na jakimś ogólnodostępnym urządzeniu, na przykład na tablecie albo telefonie, naszą aplikację i pracownik, który przychodzi do pracy, wpisuje swój PIN, robi mu to zdjęcie i wtedy jest akcja, że on rozpoczął pracę. I tak samo jest z przerwami i z wyjściami z pracy. Mamy też drugą aplikację, która uzupełnia to i ona jest przeznaczona dla pracowników terenowych i zdalnych. I to w Polsce już nawet całkiem fajnie nam się kręci. Bardzo dziennie mamy 5 nowych kont, z konwersjami jest jeszcze troszkę gorzej, ale jakoś konwertują. Chciałem się zapytać ciebie, bo żyłeś w Szwecji, widziałeś dużo świata, jak takie aplikacje, czy spotkałeś się z tym w Szwecji albo w jakimś innym kraju, jak myślisz, jakby ta aplikacja sprawdziła się tam, bo tak powoli przymierzamy się, w który kraj by wejść w następnej kolejności.
Okej. Okay. To powiem tak, że jakby z tymi firmami takimi powiedzmy konsultingowymi albo biurowymi, to coraz rzadziej się spotykam z tym, że ktoś się jakby odbija i jakby tą obecność gdzieś tam rejestruje. Ale to, co może być też jakąś tam ewolucją i to, co wiem, że jest problem czasami i to teraz w sumie w Sunroof mamy taki case, to to jest to, że czasami mamy budowy gdzieś w różnych miejscach i mamy ludzi, którzy mają, czasami są rozliczani na per godzina. No i teraz nie sposób jest tego, żeby kontrolować kilkanaście różnych lokalizacji w całym kraju, że każdy jest i tyle przepracował i tak dalej. I to, co wydaje się ciekawe, jak mają robić taki time report, który jest bardzo intuicyjny, to jest, że w aplikacji, jak są na miejscu i zaczynają pracę, to w aplikacji mówią start i to połączone z geolokalizacją.
Tak to działa właśnie.
No to byłoby interesujące, więc myślę, że tu kwestia jest tylko chyba znalezienie kategorii firm, która korzysta z tego.
Wiesz co, jak ci przerwę, my mamy w Polsce, to są firmy, są biura, produkcja, ekipy remontowo-budowlane, kopalnia, naprawdę przeróżne firmy, o których nawet my wcześniej nie pomyśleliśmy, jak to tworzyliśmy.
Okej. No i teraz twoje w sumie pytanie jest, jak skalować ten biznes, jak go sprzedawać?
Pytam bardziej, czy ty widzisz, bo w Polsce wiemy, jak to wygląda. Jestem ciekawy, czy ty widzisz miejsce na taką aplikację w Szwecji, albo takie aplikacje są już tam?
No, są różne metody, żeby weryfikować i jakby robić time report, więc to jak najbardziej. Tak jak mówię, jest dużo firm, które jakby z tych firm, które gdzieś tam ja miałem więcej styczności albo sam prowadziłem czy inwestowałem, no to tam raczej nie używaliśmy tego w taki sposób, tylko dużo prostsze, retroaktywnie się po prostu wpisywało kto był, kiedy, ile godzin i tak dalej. To zależy oczywiście od kategorii, ale tak jak mówię, są narzędzia, więc na pewno to są firmy, które z tego korzystają i to, co bym zrobił na twoim miejscu, gdybym chciał wchodzić na inne kraje na przykład i tak dalej, to jedna metoda, która jest bardzo skuteczna w sprzedaży, to jest wtedy, kiedy my możemy pokazać, że mamy jakieś referencje i bardzo dobrze, jeśli te referencje są jakby relevant dla nas, że one są no, nie wiem jak to po polsku relevant, ale że są aktualne.
Adekwatne,
o, dziękuję.
Z branży, tak?
No. Tak, i ja bym chyba leciał per branża. Ja bym po prostu sobie zobaczył, dobra, to gdzie masz najwięcej zadowolonych klientów z twojego narzędzia, bym sprofilował po prostu, jaka to jest firma, jaka to jest branża, może jaki to jest nie tylko branża, ale też wielkość firmy, bo może jeśli to, nie wiem, załóżmy, agencje marketingowe z tego korzystają, ale tylko agencje, które mają powyżej tam, nie wiem, 20 czy 50 pracowników, mniejsze nie, to zaczynasz mieć profil firmy, która chce korzystać z tego i wtedy bym sprawdził, które u mnie są firmy, które są zadowolone, może jakiś testimonial i wtedy bym sprzedawał bardzo, bardzo stargetowane w tą branżę, w tego typu, tą kategorię firm i miałbym testimonial z firm podobnych do nich, którzy z tego już korzystają. Bo jeśli byś do mnie przyszedł i powiedział, że mam narzędzie, które świetnie się świetnie się korzysta z tego i tu mam klienta kopalnię, no to bym po prostu czuł, że no, nie do końca chyba to jest jednak dla mnie. Mimo tego, że to jest ta sama aplikacja i może rzeczywiście będzie świetnie dla mnie działała. No ale jak już pójdziesz do innej kopalni i powiesz, że tamta kopalnia to używa, no to oni już bardziej siebie rozumieją i wtedy jest taki dużo, dużo silniejszy reference, więc to w ogóle jest taka fajna metoda, jak zaczynamy mieć bazę klientów, żeby sprawdzić w ogóle, co to są za firmy, bo jak mamy jakieś SaaS i zaczynamy robić AdWords i Facebook i tak dalej, i zaczynamy jakąś mieć trakcję i są klienci, to zaczynamy mieć bazę i wtedy fajnie jest przeanalizować tą bazę w ogóle, kogo mamy za klienta i później zacząć iść właśnie w takie strumienie tych podobnych klientów. i właśnie budować z referrals, że z testimonials właśnie i jechać, bo wtedy jesteśmy, łatwiej jest po prostu się zidentyfikować. Bo większość, ja może Wam nawet pokażę, spróbuję Wam tutaj, nie wiem, czy będziecie widzieć. O, może...
A już się bałem, że nie użyjesz tablicy.
No właśnie, właśnie. Spróbuję użyć tablicy i nie wyrwać tutaj ten. Wiecie, jak macie, jest taka krzywa Gaussa, to w ogóle widać? Widać trochę, nie?
Widać.
To na takiej krzywie Gaussa to, jeśli chodzi o kategorię w ogóle użytkowników i klientów, to pierwsza kategoria najbardziej po lewej stronie to są innovators, to są ci, którzy chcą być pierwsi na rynku z czymś najnowszym i oni to chcą, bo po prostu uwielbiają technologię i adoptować tą technologię. Oni się kompletnie nie przejmują tym, że to jeszcze nie działa za bardzo, że to jest beta i tak dalej. Oni po prostu uwielbiają nowinki i dla nich to jest interesujące. Później jest część taka, która się nazywa early adopters i early adopters to są ci, którzy też chcą tą nową technologię użyć, ale oni chcą ją użyć dlatego, że chcą być, mieć przewagę tym, że używają coś nowego, tą nową technologię i dla nich ta przewaga dzięki nowości jest interesująca. Później się dzieli ten duży taki na... ta ostatnia część tu z tyłu to jest tak zwane laggards i laggards to jest tak jak mój ojciec, który musiał zmienić na komórkę, na telefon komórkowy, bo już praktycznie nikt nie sprzedaje stacjonarne telefony i on wtedy switchuje na tą nową technologię, dlatego że nie ma opcji, żeby być przy tej starej technologii. No i teraz mamy te dwie największe grupy są early majority i late majority. I teraz early majority to ta grupa się, to jest największy rynek i tutaj najwięcej biznesu się robi i ona się charakteryzuje tym, że oni nie chcą mieć coś nowego, ale chcą mieć narzędzie, które się sprawdza, jest dobre, ale dla nich też jest ważne, że to nie jest, że jakby są inni, którzy też z tego korzystają i to jest jakby społecznie zweryfikowane, że to rzeczywiście działa. I my możemy szybko znaleźć pierwszych tutaj klientów na początku, innovators i early adopters, którzy nam tam zaczną korzystać i z naszej usługi możemy się cieszyć, że zaczynamy mieć trakcję, a później może to zacząć się hamować. Dopiero wtedy, kiedy inni zaczynają widzieć, że rzeczywiście sąsiad też z tego korzysta i zaczyna to być popularne i wiele ludzi z tego korzysta, no to oni z tych reference points, którzy są podobni do siebie, jak widzą, że z tego korzystają, też zaczynają korzystać. I tu zaczynamy budować bardzo duży biznes i dlatego właśnie jest dobrze iść metodą taką, że podobny klient, jakby pokazać, że podobny klient do potencjalnego nowego też z tego korzysta.
Używasz.
I właśnie budować ten, no, tą bazę. Bo ta grupa największa tutaj, oni właśnie szukają ten taki reference point, który jest dla nich właśnie sensowny. No, to trochę teorii, ale to, mam nadzieję, że to jakoś tak w miarę wytłumaczyłem.
Jasne. Dzięki. Jeszcze będę miał drugie pytanie, ale to może później, jak zostanie czas jeszcze.
Kogo mamy dalej na tapecie? Szybko, ja panowie, szybko.
Słychać mnie?
Słychać.
Tak.
Cześć. Ja mam takie pytanie, bo w sumie do kursu dołączyłem po to, żeby jakby podjąć decyzję, czy jakby kontynuować dalej, jakby inwestować w biznes, który mam obecnie. Czy szukać jakiejś nowej niszy i jakby iść za kursem, za pomysłami, które Bogusz tam przedstawia. I mój obecny biznes jest taki, że jakby kilka lat temu razem za namową kolegi, który pracuje w takiej firmie w sumie międzynarodowej korporacji, zbudowaliśmy system e-commerce, jakby tylko dla nich dedykowany. po to, żeby on w zasadzie mógł na swoje życzenie tam sobie go modyfikować, znaczy zarzucić sobie, co chce, żeby w tym systemie się znalazło. No i ten system wdrożyliśmy, działa w Polsce i w kilku krajach, kolejne kraje jakby otwieramy dla tej jednej firmy. To jest taka holenderski holding, który robi tam osprzęt do ciężarówek i sprzedają też inne produkty innych tam firm z branży. No i teraz to nam jakby idzie w sensie, no bo on to pcha u siebie, ma też jakieś tam znajomości, że mógłby jakby kolejne firmy z podobnej branży namówić do tego, żeby zaczęły tego używać. No i to powiedzmy, oczywiście są pieniądze tam większe niż tam 50 euro, bo to może być tam kilkaset euro, czy nawet parę tysięcy euro miesięcznie od jednej takiej lokalizacji czy firmy. No ale wciąż nie jest to jakaś wielka jakby taka skala jakby i ta sprzedaż jakby szła powoli, tak? Bo to jest jakby do pojedynczych firm, do których jakby mamy kontakt. No i teraz się zastanawiam, czy szukać niszy jakiejś, czyli ten e-commerce bardziej ukierunkować, może właśnie skierować go dla firm, które sprzedają do innych firm, czyli B2B robią biznes, tak jak właśnie oni, i tam go marketing próbować jakoś rozreklamować i szukać potencjalnych klientów, czy też, no nie wiem, jakby uważacie, że jest to za ciasny już rynek, nie wiem, mamy mnóstwo jakichś Shopper w Polsce i mnóstwo pewnie innych rzeczy, firm, które sprzedają sklepy internetowe i po prostu czy to jest warte, żeby to, jak to zweryfikować, czy jest to warte rozwijania, czy też raczej nie jest to coś, co mogłoby mieć jakieś większe perspektywy. No i ciekaw jestem właśnie, czy masz jakąś opinię może na ten temat, czy pomysł.
No, nie znam rynku, więc nie jestem w stanie, żeby ocenić, jak duży jest i jak najlepiej tutaj zadziałać i jak wygląda konkurencja i jak ta konkurencja mogłaby, no jak z tą konkurencją najlepiej walczyć, jaka strategia byłaby dobra. Więc wydaje mi się, że tu jak zazwyczaj jak zastanawiamy się pomiędzy robieniem różnych rzeczy, to ja staram się w jakiś sposób oceniać, jakie mam koszty alternatywne na zasadzie takiej, że okej, mogę poświęcić to, nie wiem, kolejny rok na to, żeby spróbować to rozwinąć, ale mam pomysł na coś innego i teraz jest pytanie, czy nawet ofertę, żeby zrobić coś innego. I wtedy jest pytanie, to jeśli ja będę rok poświęcał na ten projekt i nie wiem, uda mi się pozyskać tyle i tyle klientów i to będzie taki duży biznes, to pytanie, czy rzeczywiście to ma większy sens niż gdybym próbował robić coś innego, czy próbował ten drugi biznes, bo rok przeprowadzenia z tamtym biznesem może okazać się, że ma po prostu wyższą wartość. Więc nawet jeśli jedna czy druga alternatywa będą przynosiły dochody, no to pytanie jest, czy jednak nie zostawiasz na stole więcej w jednym przypadku niż w drugim. Druga alternatywa pomiędzy w jakim sposobie pójść, czy w jaki wybór brać, no to jest w sumie to, co ci się najbardziej podoba. Znowu jakby kwestia jest tego, że jeśli nam się coś podoba, to my się tym jaramy, jesteśmy w stanie, żeby dowozić lepszy produkt i też jak są trudności albo jesteśmy trochę znudzeni czy trzeba przebrnąć przez problemy, no to mamy trochę większą siłę i motywację, żeby dalej działać z produktem, który nas bardziej w cudzysłowie jara. Na rynkach, gdzie jest już dużo różnych rozwiązań, to trzeba się zastanowić nad tym, jakie rozwiązanie mogę ja dostarczyć, żeby było lepsze. I jeśli mówisz o takie Shopper czy rozwiązania, gdzie sprzedaje się rozwiązanie, które jest sklepem internetowym dla innych firm, no to pytanie jest, czy nie znaleźć po prostu niszę, w której możesz zrobić rozwiązanie, które nie jest takie proste, żeby jakikolwiek inny dostawca, który idzie na skalę, mógł dostarczyć, tylko akurat tego typu sklepu wymaga, żeby była jakaś funkcjonalność i ty wiesz, że ty mógłbyś dostarczyć tą funkcjonalność dużo lepiej niż te rozwiązania, które są dzisiaj na rynku. I to jest prawdopodobnie sposób na to, w jaki sposób zbudować strategię penetracji rynku, który już jest ciasny. Robisz sobie po prostu niszę, gdzie jesteś po prostu lepszy, ale to wtedy trzeba też rozumieć potrzebę tego klienta, żeby rzeczywiście robił rozwiązanie, które jest bardzo, bardzo dobre i trafne po prostu dla tych klientów. No i wtedy jak zaczynasz mieć trakcję z tym i masz dużo klientów, którzy kupują tego typu sklepu od ciebie, bo akurat masz unikatowe rozwiązanie, które to im spina z tym, co jest dla nich potrzebne, no to wtedy można zacząć rozszerzać o kolejny segment innego typu sklepów, żeby się rozszerzać i rozszerzać swój biznes.
No tak, właśnie myślałem o szukaniu takiej niszy, tylko po prostu moje odczucie jest takie, że w tej branży e-commerce, że to by było, nie wiem, połączenie e-commerce z CRM-em nawet jeżeli, to jest po prostu już tyle rozwiązań, że tutaj mi się jakby udało, bo jest to jakby przez bezpośredni kontakt z kimś z firmy i zastanawiam się teraz, jak to zwalidować, czy w ogóle taka nisza istnieje. Chyba szukam po prostu usprawiedliwienia, żeby wziąć tą ścieżkę z kursu i po prostu szukać nowego obszaru, który będzie może trochę mniej zatłoczony, może łatwiej będzie znaleźć w ten sposób niszę niż tą jakby drążyć.
No tak, no pytanie dla kogo też chcesz się usprawiedliwiać, bo
przed sobą.
Tak, więc to tutaj myślę, że nie musisz. No. Ze wszystkimi, z którym dzisiaj tutaj rozmawiamy, no to tak widzę po średnim wieku, że większość z nas prawdopodobnie jeszcze ma jakieś 30-40 lat aktywności zawodowej przed nami, więc to oznacza, że też nie bójmy się tego, żeby przetestować i dać sobie rok na to, żeby przetestować jedną rzecz. Jeśli nie wypali, no to mamy te 29 albo nawet 39 lat jeszcze, żeby spróbować kolejny pomysł, więc to jakby nie jest koniec świata, prawda? Więc nie bójmy się testować różne rzeczy i poświęcić trochę czasu, ale rzeczywiście jak już wybieramy, to próbujmy się skupiać nad czymś. Zazwyczaj jak rynki są duże, to jest dużo pieniędzy w tym rynku, bo dlatego dużo firm w to się pcha i wtedy najlepiej jest po prostu szukać jakąś niszę albo sposób sprzedawania w inny sposób sprzedawania. I to może jest jakaś nisza, że i te sklepy się łączą z każdym CRM-em i z każdą platformą płatniczą i tak dalej, ale klient zostaje z tym i klient musi to jakoś spiąć z Salesforce i spiąć to z PayPalem i spiąć to z jakimś PayU czy coś innego. I to jest headache, bo ten mały klient, mały sklep tego do końca nie ogarnie albo nie ma zasobów. Może to jest nisza, że po prostu to jest pakiet, że to jest już spięte, ty dostajesz tylko, nie wiem jak to procesowo zrobić, żeby to móc to w takim pakiecie zrobić i sprzedawać, ale to też może byłoby jakiś taki sposób, że sprzedajesz w sumie dokładnie to samo, co wszyscy inni, ale to serwujesz wygodniej i dlatego ludzie będą chętni, żeby zapłacić trochę więcej od ciebie za to.
Dobra, dzięki.
Janusz się zgłaszał pierwszy chyba. Tutaj tak, podnosił rękę.
Czy kamera działa? Czy widać mnie, czy nie? Ale mam nadzieję, że to mnie nie wyklucza z zadania pytania.
Nie, jasne.
Dosyć krótkie pytanie, bo nie jestem pewien, czy Lecha to dotyczy, ale mam nadzieję, że też będziesz w stanie coś dopowiedzieć. Zarówno ty, Boguszu, jak mówiłeś o polisie w chmurze, tak samo Grzegorz, który mówił o tej aplikacji dla rolników, podaliście pewne statystyki. Ile osób istnieje w danej niszy? I pytanie, w jaki sposób to weryfikowaliście? Mnie interesuje nisza firm zajmujących się cateringiem korporacyjnym, gdzie jakby pracuje dwóch, trzech, może czterech dostawców. I jak mogę zweryfikować, jak duży jest dany rynek? Gdzie szukać takich informacji?
Ja zostałem wywołany trochę do odpowiedzi, to powiem ci, jak ja to zweryfikowałem nawet. Próbowałem to szukać gdzieś w internecie, po tych grupach, ale w zasadzie odpowiedź była prosta. Po prostu jak zacząłem bratu, który siedzi w branży, opowiadać o tym, to on w zasadzie sam powiedział, że on to może łatwo sprawdzić, bo on co miesiąc jest w takiej organizacji zrzeszającej wszystkich tych hodowców, dostaje raporty od nich mailowe i tam jest, czy tam raz do roku, i tam jest cała analiza, jakie są struktury tych gospodarstw, ile mają tego bydła, jaka jest liczebność na poszczególne województwa i tak dalej, także gotowe statystyki, więc chyba musisz do kogoś z branży się udać i zapytać. Zresztą chyba to nawet było na kursie.
Tak, aczkolwiek.
Zdecydowanie.
Okej, okay, bo ta branża jednak hodowli na przykład jest bardziej kontrolowana, tak? Przez jakieś organizacje centralne. Mm-hmm. Jeśli chodzi na przykład o catering korporacyjny, to trudniej. Ale okej, okay, to jest już pewna odpowiedź, że ludzi z branży konkretnie podpytać.
To może ja podpowiem kilka innych też metod, które można używać, żeby próbować gdzieś ocenić wielkość swojej konkurencji czy siły i tak dalej. Jedna rzecz jest taka, że oprócz raportów i innych takich rzeczy, to jeśli jesteśmy na tym samym rynku i mamy pewne transakcje, to może czasami można znaleźć jakieś inne metryki, które można porównać do swoich i później liczyć wstecz. Co mam na myśli? Na przykład w Pizza Portal to nasza konkurencja i my, jak mieliśmy zamówienia, to byliśmy w stanie, żeby na jednym etapie na przykład sprawdzić ilość ocen i na bazie ilość ocen my wiedzieliśmy, że mniej więcej tyle i tyle użytkowników zostawia ocenę. I wtedy, jeśli te oceny są podobnie konstruowane, to można zacząć zobaczyć, że okej, na ich stronie, na tej restauracji jest tyle ocen, więc prawdopodobnie w skali miesiąca czy od tam startu mieli tyle zamówień. Więc można próbować też szukać innego typu punktu zaczepienia i później jakoś tam dedykować to wstecz. To nie jest oczywiście coś, co bardzo jest bardzo precyzyjne, bo to jeśli zmieniamy algorytmy i to inaczej wszystko później jest liczone i to my na przykład nie chowaliśmy wszystkie oceny, tylko my je zerowaliśmy po kilku miesiącach, dlatego że uważaliśmy, że ocena, którą ktoś postawił jednej restauracji 3 lata temu, ona jest po prostu nieaktualna, bo ta restauracja już się zmieniła tyle, no ale konkurencja na przykład chomikowała i pokazywała te oceny już jakby bardzo, bardzo stare. Mhm. Więc pewne takie metryki może nie są doskonałe, ale w pewnych sytuacjach mogą istnieć. Też są Google Trends i inne może w AdWords możecie zobaczyć, jakie są search volumes, brand searches i próbować zbierać innego typu właśnie metryki właśnie, żeby zacząć porównywać siebie do innych i na tej zasadzie. Czasami można się spotykać z konkurencją i rozmawiać, czasami nawet otwarcie o tym konkurencja ci powie, więc to też jest metoda, też się spotykałem z konkurencją i rozmawiałem o różnych tematach i też tutaj można dostać dużo informacji. A później ewentualnie, jeśli to jest catering, firmy i tak dalej, patrzysz na dostawców, no to można się też spotykać z tymi, którzy zamawiają, albo w naszym przypadku pizza portalowym, jak jeszcze raz to ten wezmę, albo nie wiem, taksówki, gdzie my i MyTaxi mieliśmy te same taksówki, to można się pytać taksówkarzy albo restauratorzy, jak oceniają udział zamówień pomiędzy nami a konkurencją. Też można dostać dużo wartościowych informacji. Oczywiście oni nie dadzą dokładne statystyki, ale jeśli się zapytasz, nie wiem, 100, 150, 200, no to zaczynamy mieć jakiś pattern, który możemy jakoś ocenić przynajmniej, gdzie mamy naszą konkurencję. No to takie kilka jeszcze uzupełniające metody.
Okej, okay, super. Dziękuję serdecznie.
Michał chyba.
Tak, tak, witam serdecznie. Nie wiem, czy mnie słychać dobrze, czy nie słychać.
Widać.
Słychać, widać. Super. Więc ja mam takie pytanie, chciałem challenge'ować głównie swój pomysł. Z uwagi na to, że też jesteś współwłaścicielem Pizza Portal. Moim pomysłem jest głównie CRM dla restauracji właśnie, który odróżniać będzie to, że będzie ona spięta bezpośrednio z aplikacją mobilną, aczkolwiek ta aplikacja mobilna miałaby takie funkcje jak na przykład składanie zamówienia, aczkolwiek nie chcę wchodzić w konkurencję Pizza Portal czy Uber Eats, czy chodzi o dostawy do jakby dzięki, jakby to można powiedzieć, ludziom, którzy dostarczają to jedzenie osobiście, tylko generalnie podstawą biznesu byłby właśnie ten CRM dla restauracji, gdzie restauracja mogłaby zarządzać właśnie i zasobami, i personelem, zamówieniami, jakimś fakturowaniem też i tak dalej. To też chciałem zapytać, co o tym sądzisz i jak myślisz, bo wiem, że znasz rynek, jakie by było zapotrzebowanie też na taki CRM i jeszcze dopowiem tylko, że aplikacja głównie skupiałaby się też na przykład na robieniu rezerwacji online, czyli nie trzeba by było dzwonić do restauracji i pytać o rezerwację, tylko po prostu wyklikiwałoby się tą rezerwację z poziomu aplikacji, można by było złożyć też wstępne zamówienie, co po prostu o tym sądzisz i tyle.
No tak, więc takie CRM-y jest dosyć sporo różnych, które można używać. Jeden z takich większych to LSE Software, który jest takim CRM-em, gdzie jest to spięte z kasą fiskalną. Tych narzędzi jest trochę. One są spięte też z magazynem i tam całym zaopatrzeniem i jak jeszcze ktoś ma sieć, no to oni to też potrafią to spinać. Wydaje mi się, że jeśli tego nie rozwiązali już, bo już nie jestem kilka lat operacyjnie w tym biznesie, ale to na pewno fajnie spięcie z właśnie z zamówieniami online. My mieliśmy taki projekt wewnątrz Delivery Hero, gdzie chcieliśmy się rozszerzać właśnie i jakby schodzić do, jakby tworzyć właśnie taki CRM, taką kasę fiskalną i to spiąć z nami. My to nazwaliśmy Nine Cookies, tak się nazywała ta firma. Nie wiem, czy jeszcze jest, czy działa, to w Niemczech to robiliśmy. I rzeczywiście chcieliśmy to jakoś tam spiąć więcej tych danych. Wiem, że skubacz.pl, który był na początku portalem, który z nami konkurował, nie dał radę, ale spiwotował, nie poddał się i zaczął tworzyć strony internetowe dla restauracji z modułem zamawiania jedzenia. I myślę, że to są takie różne podmioty, które prawdopodobnie miałyby szansę, żeby się rozszerzać i wchodzić głębiej w relacje z restauratorem. My też mieliśmy taki pomysł i zaczęliśmy go realizować w Szwecji, gdzie nie był to taki CRM, ale było tak, że restaurator mógł się zalogować do swojego admina, do swojego panela, żeby zobaczyć statystyki swoich zamówień i też widział, ile było płatności online. I te płatności online wtedy tam mu wisiały i my mu tam to rozliczaliśmy, tam, nie wiem, dwa razy w miesiącu. Ale my to spięliśmy z kolei z zaopatrzeniem na różne towary, na mąkę, ser, szynkę, opakowania na pizzę i tak dalej, z takim, powiedzmy, z takim, tak jak w Polsce jest Metro Group, czyli mówimy o typu cash and carry i tak dalej, czyli duże hurtownie, no to spięliśmy nasz system z hurtownią i oni mogli z panelu wejść na sklep internetowy z produktami z tej hurtowni i mogli za pieniądze online zamawiać z dostawą do restauracji, używając jakby z tych pieniędzy. No i to był rzeczywiście feature, który był bardzo ciekawy, bo my mogliśmy też brać prowizję od tych, jakby z kolei od tego dostawcy, od tej hurtowni i to też działało bardzo, bardzo fajnie, ale po prostu nie chcieliśmy się rozpraszać i ostatecznie fokus było na online ordering niż rozszerzanie się o tego typu produkty. Więc jeśli chodzi o CRM-y, to są. Pytanie jest właśnie, jaką wartość mógłbyś dodać. Jeśli chodzi o rezerwacje, to dużo różnych podmiotów próbowało robić też rezerwacje. Wydaje mi się, że w Polsce jest zbyt mało restauracji, gdzie rzeczywiście trzeba rezerwować stolik i to ma sens, że to znowu tworzy się dosyć wąska nisza, ale najłatwiej jest po prostu wyjść do restauratorów i pogadać, jakie mają CRM-y i jakie mają bolączki, co by chcieli jakby spiąć ze swoim CRM-em, może zrobić jakąś
właśnie zakładkę, gdzie ty spinasz pomiędzy portalami, a z czymś innym, albo właśnie z różnymi podmiotami, więc to może też jest jakiś pomysł. Nie wiem, okay. To odpowiedź na twoje pytanie.
Tak, zdecydowanie. Dziękuję bardzo.
Marcin i Tomek byli chętni.
Halo, cześć, słychać mnie?
Cześć, tak. Słychać, widać.
Cześć, miło was poznać w ogóle. Słuchajcie, znalazłem taką fajną, dosyć dużą niszę na polskim rynku i jest to branża second hand. I to jest branża, której tak naprawdę nie ma w polskim internecie.
I bo to mafia second handy prowadzi, to wiesz, uważaj.
No, wiesz co, też o tym słyszałem, dlatego nie wiem, czy w to wchodzić, ale może mi podpowiecie. Znalazłem dosyć dużą potrzebę wśród klientów takich sklepów dotyczącą zdobywania informacji o tym, jakie są ceny, kiedy są dostawy w tych sklepach, gdzie w ogóle są takie sklepy. I myślałem, że można by było stworzyć coś podobnego do TripAdvisora, tylko że w branży second hand, czyli taką wyszukiwarkę, ale jednocześnie agregator opinii o takich sklepach. Co o tym myślicie? Może najpierw tak chciałbym zapytać.
To pytanie jest, jaka byłaby wartość, bo rozumiem, że w Google Maps też pewnie mógłbym takie sklepy gdzieś znaleźć może.
Właśnie chodzi o to, że to jest bardzo mała ilość informacji, bo tych sklepów w Polsce jest prawie 30 tysięcy, a w Google Maps to są takie sporadyczne informacje.
Okej. Okay. I jaką jeszcze wartość byłaby dodana na twojej platformie, oprócz tego, że jest informacja o tych sklepach second hand?
Właśnie najważniejszą informacją dla ludzi byłoby to, jakie są opinie innych klientów tych sklepów. Można by było zobaczyć, jaki ma asortyment ten sklep, czyli co sprzedaje, na przykład czy tam odzież damską, męską, XXL, czy są ubrania dla dzieci i tak dalej. Można by było też zdobyć taką informację, czy można płacić w tym sklepie kartą. I tak naprawdę zastanawiałem się jeszcze, co by mogło być takim super fajnym featurem dla ludzi. To byłoby na przykład możliwość kupowania w tych second handach za pomocą tej platformy. Tylko kwestia jest taka, że w Polsce mamy second handy stacjonarne, które tak naprawdę w ogóle nie funkcjonują w ten sposób, ale mamy też second handy online. To jest dosyć duży rynek. Dlatego stworzyłem też taką strategię mniej więcej rozwoju tej platformy, która byłaby czterofazowa i pierwsza faza miałaby skupić się na wykorzystaniu efektu sieciowego, czyli przyciągnięciu ludzi do tej aplikacji dzięki temu, że mogą znaleźć tam informacje takie, których nigdzie nie znajdą. I jestem po wstępnym badaniu rynku, przebadałem kilkaset osób, kilkaset klientów second handów i wyszło, że oni w 80% chcieliby skorzystać z takiej aplikacji. Potrzebują takich informacji i myślę, że to byłaby dla nich bardzo duża wartość. I pierwsza faza byłoby właśnie zebranie tych ludzi na platformie i sprawdzenie jakiegoś modelu spieniężenia tego. Na przykład działa w ten sposób TripAdvisor, że pobiera opłaty za pozycjonowanie wyników sklepu wyszukiwarcy. Trzeba by było sprawdzić, czy to mogłoby zadziałać. W drugiej fazie chciałbym zsynchronizować sklepy online z tą platformą, żeby ludzie mogli kupować za pomocą naszej aplikacji. A w trzeciej fazie chciałbym zrobić coś takiego jak digitalizację sklepów stacjonarnych, czyli w jaki sposób stworzyć model, w którym oni mogliby sprzedawać swoje ubrania za pomocą platformy.
Okej. Okay. No właśnie, bo moje pytanie byłoby, jakbyś zmonetyzował taki TripAdvisor dla sklepów second hand, no ale jakby te dalsze fazy, wydaje mi się, że to jest metoda, jakbyś je monetyzował. Pytanie, czy rzeczywiście musisz to, czy nie możesz od razu skoczyć od razu na to, żeby digitalizować te second handy i pomagać im w sprzedaży produktów online. Znaczy, jeśli rynek jest duży, który mówisz i masz też zweryfikowanych klientów, którzy mają potrzeby, żeby móc zweryfikować tą informację, no to jest początek do tego, żeby rzeczywiście zrobić jakąś informację, ale tylko informacja myślę, że będzie trudno do zmonetyzowania, więc raczej bym się skierował do tego, żeby próbować to monetyzować. Pytanie jest, jak proste jest digitalizowanie takiego sklepu, bo wyobrażam sobie, że raczej to są tanie produkty, które są w tych second handach i no i właśnie pytanie jest, jak teraz je zdigitalizować, no bo to też nie jest tak, że to jest jedna kolekcja, tylko to jest bardzo różne i to jest bardzo dużo różnych produktów i wiem ze sklepami na przykład Modivo i tak dalej, którzy próbują, znaczy, którzy mają dużo zdjęć produktów na modelach, którzy chcą oferować, to proces, żeby robić dobre zdjęcia, które sprzedają, jest bardzo skomplikowany i to wiem od foundera właśnie takiego dużego sklepu, że oni się nie spodziewali ilość problemów, które są tylko i wyłącznie z tym, żeby te produkty zacząć pokazać na stronie internetowej, że oni zatrudnili ludzi, którzy tylko i wyłącznie prasują, bo oni muszą rozpakowywać te ubrania i to nie jest tylko tak, że się rozpakuje i ubierze jakiegoś modela, tylko trzeba je wyprasować i jakby z jednym prostym zdjęciem jest strasznie dużo pracy, bo po takiej sesji trzeba wyprać i znowu spakować z powrotem. Więc pytanie właśnie, jak to sprawnie zrobić. Ale wydaje mi się, że jeśli pomożesz znaleźć jakiś model do tego, jak pomóc im ze sprzedażą online, żeby pokazywać te produkty, no to rzeczywiście wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawy produkt. Szczególnie, że mamy trend, gdzie coraz więcej ludzi jest świadomi, jakby co się dzieje ze środowiskiem, a konsumpcja nowych rzeczy też nie sprzyja środowiskowi, więc to też jest tak, że ludzie zaczynają sięgać po second handy po prostu też z takiego punktu widzenia, więc to myślę, że na pewno ten rynek nie będzie malał, a wręcz rósł. Więc tylko pytanie, jak monetyzować.
No właśnie i dlatego też moje pytanie może być następujące, czy nie lepiej zacząć od second handów online, żeby spróbować tutaj wypracować jakiś model i później wejść na second handy stacjonarne?
No, brzmi sensownie. Na pewno bym zaczął od gdzieś lokalnie z tymi sklepami, które ty masz blisko siebie. Ty możesz zbudować jakąś relację też może z właścicielami. Chyba, że to mafia, to może niekoniecznie chcesz te relacje zbudować. Ale zacząłbym na pewno od takiej lokalnej społeczności, lokalne sklepy, gdzie możesz trochę bardziej tak bliżej popracować i potestować różnego typu procesy, zobaczyć, jak ciężko jest to zrobić, to, co masz jakby w głowie, jakby jaki jest twój pomysł. I dopiero wtedy, kiedy już zaczniesz tak ogarniać, wiedzieć, co chcesz robić, jak to chcesz skalować, no to wtedy zacząć wchodzić w kolejne miasta z kolejnymi sklepami. Więc to jak najbardziej. Ale poświęcić czas na to, żeby tylko zrobić katalog z tymi firmami. Obawiam się, że napracujesz się dość dużo. Ta usługa będzie dość płytka mimo wszystko i wartość będzie trudno po prostu, żeby użytkownicy chcieli dużo czasu spędzać na twojej stronie i bardzo trudno, żeby to też zmonetyzować, więc to na pewno bym się nad tym zastanawiał, czy pójść jakiś krok dalej albo rzeczywiście próbować digitalizować te sklepy.
To jeszcze ostatnie pytanie, dlatego że ja jestem studentem i razem z innymi studentami, z trójką znajomych chcę to zrobić i teraz kwestia taka, jak pójdę rozmawiać z takim właścicielem second handu, to mówić, że jestem studentem i mam pomysł na platformę, czy mówić, że nie wiem, że tworzę firmę, w jaki sposób się zaprezentować?
Nie, ja bym powiedział, że mam taki pomysł, chcemy stworzyć taką platformę i tyle. Nie musisz opowiadać, że jesteś studentem i na jakim kierunku jesteś i inne rzeczy. To uważam, że to absolutnie nie musisz o tym mówić. Jeśli się zapyta, to oczywiście możesz powiedzieć, to też nie ma żadnego problemu z tym, bo to nie jest nic złego, że jesteś studentem i po prostu jesteście bardzo przedsiębiorcy i chcecie coś zrobić w życiu więcej niż tylko jakby przeciętna osoba, prawda, i chcecie biznes rozkręcić i zaczynacie po prostu w młodym wieku podczas studiów, więc, ale to raczej bym powiedział, że jest szczegół, który niekoniecznie musisz opowiedzieć, ale też nie uważam, że to byłby coś jakiś bardzo negatywny. To ty i kilka przyjaciół startujecie firmę, platformę budujecie i czy chcecie dołączyć?
Dobra, dzięki wielkie.
Okej. Okay. Tomek chyba, tak? Jesteś, Tomek?
Tak, jestem. Słuchaj mnie?
Tak.
Tak.
Hej. Właśnie pan mi laptop, więc jestem bez wideo, za co przepraszam. Miałem trochę pytanie z innej beczki. Ja sam nie jestem programistą, ale tworzę z teamem SaaS-a. W zeszłym tygodniu miałem rozmowę z potencjalnym klientem, którym pokazaliśmy tą obecną wersję systemu. Uzgodniliśmy właśnie cenę, on też wyraził zainteresowanie, chciałby jak najszybciej zacząć korzystać z tego naszego systemu, który jest praktycznie w 90% gotowy, jeśli chodzi tam o potrzebne feature'y i trzeba w sumie tylko to ustabilizować, jakieś tam bugi pousuwać. I mam problem, który poruszałeś, Lech, w swojej książce, który dotyczy teamu i współpracowników. Bo mam wspólnika, który ma 15% udziałów, ale on sam też pracuje na etacie, więc nie jest w stanie, plus nie ma też umiejętności, żeby cały ten projekt pociągnąć. I mam dwóch takich pracowników, freelancerów, którym do tej pory płaciłem. I problem polega na tym, że z ich strony nie ma takiego zaangażowania, jakiego ja bym oczekiwał i czuję, że nie jestem w stanie oprzeć na nich całego tego projektu, zwłaszcza jak teraz ma się pojawić tutaj już ktoś, kto ma na produkcji zacząć używać tego systemu. I też właśnie czytałem u Ciebie w książce, że pisałeś, że jeżeli nie ma takiej, powiedzmy, chemii między Tobą a takimi współpracownikami, którzy mają tam stać się taką częścią, takim korem tego projektu, no to nie ma co tutaj walczyć i lepiej od razu się po prostu rozstać i poszukać kogoś innego. Tylko problem polega na tym, że to są ludzie, którzy tworzyli ten system od zera, więc nie mogę tak po prostu z nimi rozstać, no bo wtedy praca zupełnie stanie. Mimo, że tam oni teraz pracują po 2-3 godziny dziennie, no to jakoś tam jeszcze to idzie. No i mam takie pytanie, co tutaj zrobić w tej sytuacji, no bo budżet mi się praktycznie kończył na ten projekt i nie mogę sobie pozwolić na kogoś tutaj na przykład, czy oddanie tego do jakiegoś software house'u, czy jakiegoś kolejnego pracownika. Czy szukać tutaj na tym etapie jakiegoś co-foundera, czy jakbyście to widzieli?
No tak, to rzeczywiście jest dość skomplikowana sytuacja, gdzie jeśli tutaj coś nie działa i czujesz, że raczej to musisz coś zmienić w teamie, może właśnie osoby w teamie zmienić, to a jeśli oni siedzą na danych, czy znają ten kod w taki sposób, że to może być trudno, żeby to później jakby przekazać, albo nie ma dokumentacji prawdopodobnie, jeśli to są małe projekty, się robi wczesna faza, no to tam nikt nie poświęca czas na dokumentacji, więc rzeczywiście ten knowledge dotyczący tego systemu jest u nich. Znaczy, jedna rzecz, którą można w tej sytuacji porozmawiać z nimi, no to jest, żeby otwarcie właśnie o tym przedyskutować, jak ty oceniasz i że ty chciałbyś, żeby było większe zaangażowanie i trochę się podpytać z czego wynika ich niższy poziom zaangażowania, czy to jest tak, że to po prostu jest projekt poboczny, oni mają swoją pracę i tak bardziej to traktują jako dorywcza praca, ale to tak może być, ale nie musi. Czy jest coś, co robi, że oni nie czują się zmotywowani, aby potencjalnie mogli się zmotywować? Nie wiem, czy w ogóle takie rozmowy prowadziłeś z tymi pracownikami.
Tak, prowadziłem takie rozmowy, tylko że zawsze właśnie to się kończyło na czymś takim, że no dobrze, tam postaram się więcej angażować, teraz tam wyznaczę godziny, na które będę mógł spędzać nad tym projektem i tak dalej, no ale to wiele razy już były takie rozmowy i zawsze się kończyło tym, że po prostu potem kilka dni znowu było bez żadnych, wracało po prostu do tego, do czego było wcześniej, więc nic to nie dawało.
Okej, no to
prawdopodobnie już kolejna rozmowa nic nie da, więc masz sytuację, gdzie masz pracowników, którzy nie są na tyle zmotywowani albo zaangażowani w projekt, jak ty byś chciał, więc po prostu potrzebujesz znaleźć kogoś innego i wtedy... Ale to jeśli dobrze ciebie zrozumiałem, no to też nie ma zasobów, żeby teraz kogoś dokoptować, żeby on się nauczył ten kod w trakcie tego projektu i przejął.
Tak, tak. Nie jestem w stanie właśnie sobie pozwolić, żeby najlepiej było, żeby ktoś tutaj właśnie tak na pełny etat wszedł i się tym zajął, żeby najpierw się wdrożyć, a potem przejąć cały ten projekt. No ale tak jak mówiłem, jest problem ze środkami na to. Mhm.
Okej. Okay. I też mówię, że ten co-founder, który ma udziały, to też raczej pracuje na etat i to ma pobocznie.
Tak, jeden problem jest taki, że on pracuje na etat, a drugi, że on nie ogarnie tego od takiej strony, jak ci pozostali dwaj, bo nie ma takich umiejętności.
Okej. Okay. No jakby pytanie rzeczywiście, z czego wynika ich jakby brak zaangażowania, bo to wtedy na pewno nie byłoby dobre, żeby porozmawiać, żeby ich wziąć na udziały, bo to bym raczej odradzał, jeśli nie pokazali wystarczająco dużego zaangażowania. To jest dość trudne, bo co-founder rozumie w takim kontekście twoim, że ty byś chciał znaleźć kogoś, co mógłby się zaangażować, to przejąć, być zaangażowany, ale na razie nie pobierać pieniędzy. Jeśli projekt teraz nie pozwala na to, żeby kogoś zatrudnić, to może być bardzo trudno, żeby znaleźć kogoś, co rzuci swoją pracę i się poświęci temu i będzie miał nadzieję, że później będzie jakaś kasa z tego. Więc rzeczywiście pytanie jest, jak to sfinansować. Może trzeba to spróbować znaleźć takiego co-foundera, który bardziej to ogarnie, też na takich zasadach, że coś na razie musi mieć po boku, no ale tutaj zacznie to przejmować te stery. Jakby nie było, to co najbardziej pomaga moim zdaniem w znalezieniu osoby, to jest, żeby sobie skonkretyzować, kogo de facto szukamy. Bo bardzo często my zaczynamy już szukać kogoś na bazie mocnych intuicji, co potrzebujemy, ale jakby przeskakujemy taki etap, gdzie sobie bardzo mocno konkretyzujemy na zasadzie takiej, że chciałbym, żeby ta osoba pomagała w takim zakresie, miała takie kompetencje, potrafiła, nie wiem, jeśli chcesz, żeby to był team lead, żeby on mógł szkolić, żeby weryfikować kod, żeby robił to i tamto, ale żeby też na początku nie musiał pobierać wynagrodzenia albo wynagrodzenia wysokiego. I jak taką listę bym sobie spisał, taki dream person, i jaki on ma w ogóle charakter, w jaki sposób on się angażuje, czy to jest osoba, która właśnie bardzo lubi rozwiązywać nowe rzeczy i szuka rozwiązania i tak dalej, to jakbym spisał całą taką listę i tak spróbował opisać taką osobę i później dopiero bym zaczął szukać osoby, która mi pasuje do tego profilu, który szukam. I w swoim przypadku może to jest tak, że właśnie w tym opisie musi być ktoś, kto też na razie nie potrzebuje, czy nie, jakby zaakceptuje brak płatności albo bardzo niskie przez jakiś czas, aż tam kolejne rzeczy pozyskacie, kolejnych klientów pozyskacie. No, powiedziałbym, masz trudną sytuację. Nie mam dobrej rady, takiej bardzo prostej. Myślę, że potrzebujesz szukać nowych członków zespołu, którzy to przejmą ten kod. Byłbym bardzo otwarty i jakby cały czas z tymi osobami, które dzisiaj znają ten kod, to tu na pewno nie chciałbym się pokłócić w jakiś sposób i raczej bym też im zasygnalizował i porozmawiał, że ty oczekujesz coś więcej i w związku z tym ty potrzebujesz dokoptować kogoś do zespołu, który ogarnie te elementy, żeby oni wiedzieli tego i że ty oczekujesz też, że oni pomogą ci w jakiś sposób zrobić ten handover i przekazać tą wiedzę, którą oni mają w postaci kodu. i może nawet zaangażować ich w proces rekrutacji. To ty też sam będziesz bardziej czuł, bo poznałeś tych ludzi trochę bardziej, w jaki sposób oni będą reagować na tego typu rzeczy, ale z doświadczenia wiem, że raczej lepiej działało wtedy, kiedy się jest dość otwarty i stawia rzeczy jasno, jakie są oczekiwania. Jeśli jeśli ktoś nie spełnia te oczekiwania, to on się spodziewa, że w jakiś sposób zostanie wymieniony albo dostanie inny projekt i że ktoś inny musi to przejąć. I wtedy jest dosyć naturalny taki handover i wtedy nie ma tak, że nagle ktoś przyszedł i teraz ktoś ma przekazać całą wiedzę. To jakby od razu bym zrobić coś gwałtownie i z zaskoczenia, bo to może wywołać u ludzi jakby negatywne reakcje, które nie będą ci sprzyjały wtedy, żeby rzeczywiście tutaj zasekurować ten kod. Bo widzę, że to byłaby taka wrażliwa część, którą nie chcesz stracić.
Tak, tak. Tak jak mówisz, właśnie tutaj staram się utrzymywać takie dobre relacje cały czas, żeby jednak nie było to w jakimś tam negatywnym stosunku, że po prostu jestem niezadowolony i kończymy współpracę, tylko właśnie nadal mi zależy, żeby tutaj jakoś to szło. No i też, nie wiem, może mam pytanie, w jaki sposób znaleźć taką osobę, czy może gdzieś szukać?
No ja szukam po kontaktach własnych, po kontaktach swoich kontaktów, że nie wiem, znam ludzi, którzy może znają taką osobę, mają taki profil. Jeśli to nie skutkuje, idę dalej i robię bezpośrednie zaczepki na LinkedIn, bo w LinkedInie też jest dość bogata informacja na temat ludzi i można dość precyzyjnie znaleźć osoby, które mi pasuje do profilu, nawet zawężone do miasta, gdzie jesteś. Jeśli idzie powoli i chcę przyspieszyć, no to trochę zależne od twoich zasobów, to albo robisz po prostu ogłoszenie i sprawdzasz CV, albo używasz firmy rekrutacyjną. Firmy rekrutacyjne mogą być o tyle pomocne, że zdejmują ci jakby ten czas, żeby screenować te różne CV i tak dalej. Oczywiście to kosztuje, ale jakby rozwiążą ci ten problem. No i sam musisz ocenić, gdzie twój czas jest bardziej wartościowy, bo możesz sam robić screening CV, robić ogłoszenia, ale i robić interview i jakby przechodzić przez ten proces od A do Z, ale wtedy ty tracisz czas na to, żeby pchnąć ten projekt do przodu i może pozyskiwać kolejny, który prawdopodobnie będzie bardziej wartościowy niż koszt, który masz z taką agencją. Jeśli jest mało czasu, to możesz zrobić dual track, bo zazwyczaj agencje płaci się za success. Jeśli nie zdobędą kogoś, kogo zrekrutujesz, no to nie płacisz i wtedy możesz uruchomić taki proces z jedną agencją, a jednocześnie samemu też szukać na LinkedInie wśród swoich kontaktów. Wtedy jakby zwiększasz po prostu tutaj swoją ekspozycję i prędkość też pozyskania nową osobę. I też coś, co jest bardzo skuteczne w wielu firmach, to jest to, że ja używam pracowników jako tą agencję rekrutacyjną i robię sign-up bonus dla pracownika, jeśli on poleci kogoś, kogo ostatecznie zrekrutujemy. I po prostu angażuję pracowników, żeby pomogli w rekrutacji. To jest bardzo skuteczna metoda i przy okazji, jeśli są budżety, możesz też odpalić jakiś fee, który i tak by poszedł albo taki sam, albo nawet trochę mniejszy do agencji, to jeszcze tworzysz fajny incentyw dla tych ludzi, żeby pomogli ci też w szukaniu.
Rozumiem. Dzięki wielkie. Jeszcze może skorzystam z okazji, jeżeli tutaj ktoś z kursantów byłby zainteresowany, no to proszę się skontaktować ze mną na grupie. To dzięki jeszcze raz.
No, tutaj masz 200, ponad 200 zmotywowanych osób, więc oczywiście każdy jest zmotywowany. Pewnie to już kwestia być jako founderem, nie? Ale jak ktoś może zacząć też od freelancingu w tego typu projekcie. Okej, czy mam jeszcze jakieś pytania? Lechu, jeszcze jesteś z nami przez chwilkę? Jeżeli jeszcze jakieś pytanie było?
Jasne, to ja nie wiem ile jeszcze, to chyba jakieś tam ostatnie pytania mamy.
Tak, myślę, że 21 to jest koniec definitywny, tak żeby mam 15 minut. I jeżeli będą pytania, jeżeli nie będzie pytań, no to wiadomo, ale myślę, że jeszcze ktoś tutaj może skorzystać z tej, z kopalni wiedzy, którą nam tutaj dajesz. A kopalnia oczywiście działa na systemie Dawida.
Solar Sunroof.
Tak, i Solar Sunroof.
A gdybym ja mógł się jeszcze, Lech, zapytać ciebie, wiadomo, że jesteś teraz już na całkiem innym etapie, ale powiedzmy, ja jestem takim początkującym founderem. Mamy swój team. Jeszcze nie było o tym nigdy rozmowy, bo po mojej stronie jest 100%, 100% udziałów, ale czy ty ze swojego doświadczenia na przykład czujesz to albo wiesz, czy na przykład dobre jest, że dajesz pracownikom jakiś symboliczny udział, nie wiem, czy tam procent, dwa albo mniej, czy to czujesz, że to takie nawet małe mogą w jakiś sposób wpływać na motywację, czy to w ogóle nie tędy droga i lepiej szukać innych metod?
Ja bym na pewno bym szukał inne metody w pierwszej kolejności, dlatego że bardzo często udziały, szczególnie jeśli to jest mała ilość udziałów, to one niekoniecznie mogą motywować, bo de facto co chcesz osiągnąć, to jest to, że chcesz, żeby ludzie byli zmotywowani, czuli się jakby...
Zaangażowani
częścią teamu i żeby działali, prawda? I teraz to zaangażowanie niekoniecznie będzie wynikało z tego, że oni mają 1% w twojej firmie, tylko z innych czynników. Te czynniki są... Oczywiście bazowy czynnik jest taki, że mają płacę na poziomie takim, powiedzmy to, higienicznym, czyli to nie jest krajowa najniższa, tylko na rynku jesteś gdzieś okej, okay, że może płacisz bardzo dobrze, albo płacisz trochę mniej niż średnio, ale dajesz coś innego, albo po prostu rynkowo płacisz spoko i dajesz spoko warunki. No to jak to jest zabezpieczone, to bardzo szybko są kolejne inne elementy, które powodują, czy oni są zmotywowani do pracy, czy nie. I to mogą być takie rzeczy, że jak chcecie decydować o różnych rzeczach w firmie i dyskutujesz, to ty ich angażujesz w firmę. I to nie chodzi o to, że ty ich angażujesz udziałowo, tylko angażujesz na zasadzie, że nie wiem, raz na jakiś czas, może nawet regularnie opowiadasz o tym, jak wam idzie, w którym kierunku idziecie, jak zastanawiasz się nad różnymi rzeczami, czy nowy produkt zrobić, czy rozwinąć coś w inny sposób, no to dajesz szansę ludziom, żeby oni mogli się zaangażować. Może robić jakieś product review teraz z nowym featurem, no to też zaangażuj cały zespół, żeby potestować, poklikać i dawać feedback. Ja powiem tak, że ja w niektórych firmach to nawet księgowa była na product review i to było w ogóle aplikacja niezwiązana z księgowością, ale oni byli, mieli możliwość, żeby przyjść, bo to był open, otwarte spotkanie, każdy mógł przyjść i zobaczysz, co tech, nad czym pracuje, co dostarcza, sobie poklikać i dać swój feedback, co oni używają, co oni sądzą o tym. I to też są takie drobne rzeczy, które powodują, że każdy w firmie czuje, że ty jesteś zainteresowany, co, jakby, jaka jest ich opinia. I to jest tak, że niezależnie na jakim etapie jesteśmy, jak duża jest twoja firma, to i tak ty jako właściciel i założyciel tej firmy masz naturalnie taki status, gdzie pracownicy i tak widzą ciebie jako swojego lidera, swojego szefa i bardzo ciebie cenią, więc oni jak ty będziesz ich się pytał o zdanie i będziesz słuchał, co oni mówią, to nie oznacza, że musisz od razu implementować, ale będziesz słuchał i będziesz zadawał pytania, jesteś zainteresowani jakie mają zdanie, to zobaczysz, że też podniesie morale, że i zaangażowanie, bo widzą, że ktoś słucha. Kolejny element, który jest bardzo istotny dla ludzi, żeby mieli dużą satysfakcję z pracy, to jest taki, że ludzie czują, że mają progres w swoich zadaniach, że mają progres swój zawodowy, że oni się rozwijają. I ten rozwój może być taki, że ty po prostu musisz ich challenge'ować. Jeśli to jest osoba, która pracuje nad czymś, to może powinna zrobić research, co jest najnowsze na rynku, jak moglibyśmy to zrobić lepiej, co inni robią to lepiej na rynku, co jest najlepsze na świecie. I teraz, czy my moglibyśmy to zaimplementować? Trochę pushować ludzi, żeby oni nie byli w tym samym miejscu i robili cały czas to samo, bo jak ludzie robią cały czas to samo, powtarzają, to się staje taką rutyną i to trochę zabija zaangażowanie. Ale jak cały czas challenge'ujesz ludzi, to zobaczysz, że z jednej strony ty będziesz miał ludzi, którzy zaczną myśleć, co moglibyście zrobić lepiej, co jest benefitem dla ciebie, a oni będą mieli satysfakcję, bo zaczynają używać po prostu więcej swoich zasobów, żeby do tego dochodzić. I to mogą być takie rzeczy też, wiesz, zaangażowanie w postaci... Święta teraz przychodzą i żeby zaangażować i zrobić coś wspólnie na święta. I może niekoniecznie musimy wychodzić gdzieś, tylko ugotujmy coś i zróbmy razem u siebie w biurze, posprzątajmy, zróbmy jakiś taki cleaning. To też są takie małe rzeczy, gdzie robimy team buildingowe rzeczy w sumie razem, gdzie jak robimy razem rzeczy, to też jakby buduje jakąś taką
team
całość.
Spirit, nie?
Tak. I jedna rzecz, która jest bardzo istotna i to chciałbym się podzielić taką rzeczą do wszystkich, to jest to, że my jako założyciele firmy, nam może się wydawać, że my dobrze komunikujemy z naszym zespołem i że nasz zespół wie, co my chcemy, jak my myślimy, dokąd zmierzamy z firmą, ale to jest nieprawda. I to powiedziałbym, że każdy z nas na pewno komunikuje się za mało ze swoim zespołem, nawet jeśli nam się wydaje, że dużo komunikujemy. I to jest powodem tego jest taki, że my mamy, jest bardzo duża dysproporcja pomiędzy informacją, którą ja mam na temat mojego biznesu i wizji, co ja chcę zrobić, a to, co jest przekazane dla pracowników. I pracownicy, jeśli nie wiedzą też, dokąd zmierzamy, jakie mamy plany i jak myślimy wokół różnych rzeczy, to też jest mało motywujące, bo oni w sumie przychodzą do pracy, coś robią, ale nie wiedzą w sumie dlaczego. A ludzie też mają taką potrzebę, żeby czuć się częścią czegoś większego od tylko swoich zadań. I to większe w kontekście naszych firm to jest właśnie, co firma chce zrobić, jak dokąd my zmierzamy. I trzeba się dzielić tym, bo wiele z nas na pewno poświęca większość dnia na temat rozmyślania, na temat, co chcemy zrobić z naszą firmą, robić research, sprawdzamy, co konkurencja robi, ale nasi pracownicy na pewno tyle czasu nie poświęcają na to, żeby rozmyślać. Nasi pracownicy, jak dołączyli do zespołu, dopiero zaczęli się interesować naszą firmą wtedy, a my w dniu założenia firmy to my już prawdopodobnie wiele, wiele, wiele miesięcy wcześniej dużo czasu poświęciliśmy na tym, żeby rozmyślać, jak chcemy działać na rynku, jaką mamy wizję naszej firmy. I ważne, żeby właśnie dzielić się swoją wizją, ważne jest informować i dyskutować na temat, jak się myśli wokół różnych rzeczy. I można nawet wspólnie robić warsztaty, gdzie się myśli o różnych strategiach. I też coś, co wiem, bardzo często motywuje, to jest, że jest bardzo klarowny cel. I fajnie jest wtedy, kiedy mamy jeden cel, jakiś główny dla firmy, taki cel, który wszyscy mogą są jakby częścią tego i później zaczynamy ten cel kroić w mniejsze części, które się cedują w dół, że każdy czuje, że on ma jakiś mikrocel, który jest elementem spójny do tego łącznego celu, który my mamy wszyscy w tej firmie. Bo to też jest coś, co czasami widziałem i też miałem takie sytuacje we własnej firmie, że dział marketingu miał jeden cel, dział produktowy ma inny cel, dział sprzedaży ma w ogóle inny cel i jak to się bierze do kupy, to te cele są nawet kontraproduktywne. Bo jeśli marketing ma osiągnąć ten cel, no to nie wiem, to sprzedaż nie osiągnie swój cel, albo sprzedaż potrzebuje wsparcia marketingu, ale marketing nie chce tego robić, bo on potrzebuje osiągnąć swój cel, który jakby nie wspiera sprzedaży i tak dalej. Więc fajnie jest, jeśli możemy osiągnąć, czy napisać i zdefiniować bardzo klarownie cel ogólny firmy i później spróbować go właśnie rozdzielić, dobra, no to wtedy, żeby osiągnąć ten cel, no to te moje działy muszą dowieść to, żebyśmy to osiągnęli, czyli mogę jakby zacząć rozbijać te cele na per dział i później jak schodzę per dział, to mogę zejść też do każdej osoby i tym sposobem próbować budować strukturę różnych celów, które ja mam osobiście, ale też dzielę, bo ona jest częścią tego dużego celu i o tym rozmawiać, o tym mieć spotkania, jak możemy osiągnąć, jak możemy to zrobić. I jeśli ten cel też będzie ekscytujący, to zobaczysz, że też ludzie będą się bardziej jarać do tego, żeby go próbować osiągnąć.
Okej, dzięki.
No, bardzo celne uwagi. Też właśnie planuję zbudować taką listę celów dla swojej organizacji, potem dla każdego z zespołu też takie mniejsze cele, które są po prostu częścią tego dużego, żeby to jakoś fajnie połączyć. Dobra, ostatnie pytanie, słuchajcie.
A mogę ja spróbować?
Jasne. Możesz, nie musisz próbować, możesz po prostu działać.
Chciałbym zapytać Lecha, czy polecasz korzystanie z akceleratorów biznesu, czy inkubatorów, aniołów biznesu, jak to jakby odnieść poszczególne te formy współpracy, ich plusy, minusy?
Więc tak, to wszystko trochę zależy od tego, czego oczekujesz i co potrzebujesz. Myślę, że jeśli są różne akceleratory i chciałbyś może skorzystać, to warto jest zrobić trochę research i zobaczyć, porozmawiać z ludźmi, którzy może już wcześniej byli w tym akceleratorze, żeby ci powiedzieli, co z tego wynieśli, jaka wartość była dodana. Bo to może ci też odpowiedzieć, czy ten akcelerator akurat tobie będzie odpowiadał, czy nie. Ja w Polsce, z racji tego, że jestem w Polsce od 10 lat, więc jakby tutaj i przez ten okres czasu nie korzystałem z żadnego akceleratora. Widziałem różne i pewnie są różne i opinie i jakby cele tych akceleratorów, ale to myślę, że trzeba by było zrobić research. Najlepiej po prostu spytać się kogoś, kto przeszedł ten akcelerator, się zapytać, czy było wartościowe i jeśli tak, no to co i zobaczyć, czy to odpowiada twoim potrzebom. Wspomniałeś też o aniołach biznesu, czyli mówimy o tym, żeby pozyskać kogoś, co włoży trochę pieniędzy w twoją firmę i może będzie jakimś tam adwajzorem, coś tam wspierał, mentorem, który może też się podzielić. I jeśli szukamy finansowania, to moim zdaniem najlepsze finansowanie to jest oczywiście pieniądze klientów, ale jeśli chcemy iść po pieniądze od inwestorów, to na pewno anioł biznesu, szczególnie na początku, jest preferowaną metodą, dlatego że anioł biznesu raczej jest przedsiębiorca, który zarobił pieniądze i teraz chce się też dzielić i też inwestować w inne projekty, ale nie robi to profesjonalnie. To nie jest osoba, która jest profesjonalnym inwestorem, który zacznie robić taki due diligence i ma bardzo określone ramy funkcjonowania w kontekście jak fundusz ma, gdzie fundusz jest powołany. Są tak zwani LPs, którzy włożyli pieniądze do funduszu i oczekują, że za 10 lat ten fundusz będzie się likwidował i odda pieniądze z zyskiem. Taki fundusz, a w Polsce to większość funduszy jeszcze mają pieniądze z Unii, co jeszcze bardziej komplikuje raportowanie i tak dalej, więc to się robi bardzo skomplikowane, uciążliwe, a anioł biznesu może być dobry, aczkolwiek wybrałbym anioła, który też by mi pasował, czyli jeśli ci się dobrze rozmawia z tym przedsiębiorcą, jeśli on jest fajny i czujesz też wartość z rozmowy, no to wtedy bym zaprosił. Jeśli to jest osoba, która chce włożyć pieniądze, ale nie czujesz chemii, to bym odpuścił. To ja mam taki case teraz w Sunroof, gdzie zarówno odmówiłem aniołowi biznesu, jak i funduszu inwestycyjnemu, bo chcieli zainwestować w Sunroof, a odmówiłem im dlatego, że mi nie pasują ich warunki albo osobowość, bo później będę z nimi współpracował i to jest trochę jak budowanie też zespołów.
inwestorzy też są częścią waszego zespołu, ale taki zespół, który, nad którym nie zarządzacie, a wręcz przeciwnie, wy musicie raportować do nich. No jeśli chemia jest słaba, no to trzeba uważać.
Rozumiem. A czy w przypadku szukania jakby finansowania u, załóżmy, inwestora, czy mogę jakby od razu poprosić o jakieś wynagrodzenie, czy żeby było przewidziane w tym? Jaki to byłby poziom ewentualnie, żeby nie przestrzelić w żadną stronę?
Powiedziałbym tak, że absolutnie wynagrodzenie jest potrzebne i to nie jest nic dziwnego, jeśli pokazujecie budżet, gdzie w budżecie też zabudżetowaliście wasze wynagrodzenie. To, co warto jest pamiętać, to jest to, że to wynagrodzenie musi być, bo chcemy pokazać, że chcemy się tym poświęcić 100% dla tej spółki. To inwestor to chce, więc on nie chce, żebyś ty nie pobierał żadnego wynagrodzenia, bo to by oznaczało, że ty musisz gdzieś tam dorabiać na boku, czyli nie będziesz sfokusowany. Więc wynagrodzenie jak najbardziej jest okej, no ale też nie przesadzajmy od razu, że chcemy mieć tutaj bardzo wysokie wynagrodzenie z topowej półki warszawskiej prezesów firm IT albo CTO, tylko starajmy się to w jakiś sposób sensownie położyć na takim poziomie, gdzie to możemy z tego wyżyć. Jest to może skorelowane rynkowo, czy nie chodzi też o to, że jeśli, nie wiem, programiści mają 10, 15, 20 tysięcy, to raczej bym powiedział, że około 10, poniżej 10 myślę, że byłoby spokojnie, bez problemu. No chyba, że są jakieś rzeczy, które pokazują, że musisz mieć wyższe wynagrodzenie. Ale więc powiedziałbym tak, wynagrodzenie jak najbardziej to powinno starczyć po prostu na to, że z tego normalnie możesz funkcjonować, ale też jakby musimy pamiętać o tym, że wartość, którą my budujemy jako przedsiębiorcy, nie jest w wynagrodzeniu, tylko to jest wartości spółki, którą później możemy albo sprzedać, albo ona będzie nam wypłacała dywidendy w jakiś sposób. Więc tutaj też musimy po prostu pokazać, że wierzymy w to, że wartość spółki będzie to, na czym zarobimy, a nie, że będziemy wyciągać pieniądze. No, chyba, że też dołączasz i dużo finansujesz ten projekt, to jeśli dużo też wkładasz własnych środków w związku z inwestycją, no to wtedy jest trochę też inaczej, może być, że masz trochę wyższe wynagrodzenie. No ale to też byłoby trochę bez sensu, żeby wkładać już opodatkowane pieniądze i później wyciągać to w postaci wynagrodzenia.
Okej, dzięki wielkie.
A ty, Lechu, jeszcze inwestujesz jako anioł biznesu? Czy teraz się odłączyłeś?
Ja w tej chwili mam, powiedzmy, taką chwilową przerwę, bo wszystko ładuję w Sunroof. Bardzo wierzę właśnie w Sunroof, że to będzie mój następny unicorn i tutaj właśnie planuję w jakiś sposób zrobić global rollout i de facto w niektórych spółkach swoje udziały sprzedałem albo sprzedaję po to, żeby zainwestować w Sunroof. To jest bardzo kapitałochłonny produkt i biznes i też jeśli będziemy chcieli to właśnie skalować do dużo różnych krajów w przyszłym roku też, no to jest potrzebny kapitał i tutaj nie chcę się rozwadniać, bo chciałbym mieć jak najwięcej udziałów jak najdłużej i dlatego właśnie taka strategia, więc do tego nie wchodzę w nowe projekty obecnie.
Super, super. Słuchajcie, także dziękujemy Lechowi. Myślę, że bardzo, bardzo fajne spotkanie. Mam nadzieję, że dla Ciebie było to też jakieś fajne doświadczenie. Myślę, że sporo osób ma bardzo podobny mindset jak Ty gdzieś tam trochę wcześniej, nie? Na swojej drodze. I na pewno taka wymiana wiedzy jest ważna. Jak ktoś nie ma książki jeszcze Lecha, no to obowiązkowo zapraszam do kupienia jej po spotkaniu. Z kodem Bogusz dostajecie rabat 30% w ogóle, więc to już nie ma wymówek. No i co? I zapraszamy Cię, Lechu, jak chcesz. Ja tam wysyłałem, my mamy taką grupę swoją prywatną. Jeżeli gdzieś tam byś chciał do tej grupy dołączyć, jakikolwiek celu, to zapraszamy. I dawaj znać, jeżeli moglibyśmy Ci jakoś pomóc też. To wideo będzie na platformie do Akademii, do tych osób, co dzisiaj nie było. Było około 50 osób, mamy 200, więc jeszcze 75% obejrzy. Także dzięki.
Super, dziękuję i powodzenia wszystkim. Życzę Wam wszystkim unicorny i fajne biznesy.
Będziemy o Tobie pamiętać, wiesz, za te kilka lat. No to dzięki wszystkim.
Bardzo.
Do zobaczenia i do usłyszenia.
Hej.